Pozdrawiamy Państwa serdecznie ze studia Radia Maryja w Toruniu. Dzisiaj mówimy na temat Zofii Kossak, naszej wybitnej pisarki, ale także człowieka, który całym swoim życiem dawał świadectwo człowieczeństwa, myślę, przede wszystkim na początku, a także pewnej motywacji wiary, która też nie miała względu na osoby, ale pomagała temu, który pomocy potrzebował. Zofia Kossak dzisiaj, o niej chcemy mówić, a z nami w studio znawczyni tejże postaci, pani doktor Joanna Jurgała-Jureczka, która jest autorką wielu książek i osobą, jak słyszeliśmy, zakochaną w twórczości, ale też w pięknie tej postaci Zofii Kossak. Ja mam w ręku akurat książkę Kossakowie, Biały Mazur. To jest też wydana przez panią doktor książka. Jeden z tych rozdziałów to jest książka beletrystyczna, a więc taka przygodowa. Czyta się nie jak biografię, tylko no, powiedzmy z wypiekami też na policzkach, ale jest też Zofia Kossak, opowieść biograficzna, to już taka inna z pozycji. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże.
Będziemy dzisiaj o tej postaci mówić więcej. Za chwilę, mam nadzieję, dołączą do nas także pani Diana Pieczonka-Giec, kierownik Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich, czyli w tej miejscowości, w której Zofia Kossak spędziła wiele lat. I pani Anna Zalewska z Fundacji Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, albowiem Instytut też współpracuje w ramach promowania tejże postaci i książek, które Zofia Kossak opublikowała, a opublikowała ich bardzo wiele i być może niektórzy nasi słuchacze pamiętają z półek w domach jakieś wydania Zofii Kossak. One no, były rugowane z przestrzeni takiej publicznej, ale jednak Polacy to taki naród, który to, co jest rugowane, gdzieś przechowuje i słusznie. Więc może na początku poproszę panią doktor, żeby nam troszeczkę o Zofii Kossak opowiedziała, kto to był, skąd się wywodziła, jakie były te w jej życiu, nawet nie chcę powiedzieć zakręty, ale poszczególne etapy tego życia.
Tak, no to temat rzeka i życie jak rzeka. Bo jeśli mówi się o Zofii Kossak, no takie porównanie przyszło mi do głowy, kiedy pracowałam nad Białym Mazurem. Przyszło mi do głowy porównanie związane z rzeką, nad którą się urodziła. Urodziła się nad rzeką Wieprz na Lubelszczyźnie w Kośminie. Ta rzeka charakteryzuje się tym, że ma wiele zakrętów, meandrów i pozornie tylko jest spokojna. W tej rzece utonął jej brat. I ta rzeka jest takim symbolicznym wyrazem jej życia, bo jej życie było ogromnie pełne takich zakrętów, ogromnie skomplikowane, barwne, dramatyczne i piękne. Pierwszy etap na Lubelszczyźnie, na takiej ziemi równinnej. Ona tam zaczyna takie życie szlachecko-dworkowe, wywodzi się z bardzo znanej rodziny Kossaków. Jej dziadek Juliusz jest znanym malarzem, jej stryj Wojciech również. Ojciec jest bratem bliźniaczym Wojciecha Kossaka. No i kuzynki Lilka, czyli Magdalena, czyli Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, to znana poetka, Magdalena Samozwaniec-Satyryczka, Jerzy, kuzyn, również malarz. Zatem dziedziczy ten ogromny talent kossakowski. Ale jej życie wcale nie biegnie tak, jakby sobie mogła zaplanować, jakby sobie wymarzyła. Życie tak się złożyło, że przeniesie się na Wołyń, gdzie miałaby zacząć znowu życie rodzinne, zostanie żoną Szczuckiego, urodzi dwóch synów, ale tam dopadnie ją rewolucja bolszewicka i straci dom w sensie bardzo dosłownym, ponieważ rzeczywiście tam doszło do unicestwienia siedzib szlacheckich. Ona cudem ocaleje, ucieknie stamtąd w przebraniu razem z dziećmi. Po tej rewolucji straci męża, który zachoruje na taką bardzo rzadką chorobę. Przysadka mózgowa produkuje hormon wzrostu po okresie dojrzewania. Na tę chorobę nie było wówczas lekarstwa. I teraz ta osoba, wdowa z dwójką dzieci, nie ma domu. Trafia więc na Śląsk Cieszyński, gdzie zasiedlili dwór austriacki Kossakowie, a więc Tadeusz Kossak, jej ojciec z żoną. Tak jej się tam bardzo spodoba. Nawet opowiada później o górkach wielkich, rzeczy wręcz niestworzone, bo mówi, że na Śląsku Cieszyńskim są ludzie tak dobrzy, że jeśli jabłka, jabłoń ma gałęzie, które zwieszają się przez płot, nikt nie ukradnie tych jabłek. To oczywiście nie jest aż tak pięknie, ale bardzo jej się tam spodobało. Spodobały jej się góry. Pierwszy raz właśnie w takim krajobrazie się znajdzie. I tam zostanie, tam założy rodzinę w takim sensie pełniejszym, ponieważ mężczyzna, który ją adorował dawno temu, odnajdzie ją na Śląsku Cieszyńskim, oświadczy się, jest od niej młodszy, ona go przyjmie, urodzi mu dwoje następnych dzieci. Ale tam też jest etap jej wręcz fascynującej drogi literackiej. Błyśnie, dosłownie zabłyśnie pożogą. Są to wspomnienia z Wołynia, z rewolucji bolszewickiej, które trafią w dziesiątkę, bo nikt jeszcze o tym wtedy nie pisał, więc ona zostanie autorką bestsellerów i pisze kolejne książki. Ten etap przerywa wybuch II wojny światowej, traci wtedy znowu dom, no musi stamtąd uciekać. Ucieka na wschód, sądząc, że tam ucieknie przed wojną. W momencie, kiedy napada na Polskę ze wschodu Związek Radziecki, ona mówi tak: zabrakło ojczyzny pod stopami. Ucieka przed Niemcami, trafia na kolejny front, w związku z tym wycofuje się do Warszawy. A tam zaczyna działalność konspiracyjną. Mówi, to nie jest czas, żebyśmy pisali książki, musimy działać. I rzeczywiście chyba najpiękniejsza karta jej życia rozgrywa się właśnie wtedy. Ona działa w konspiracji, ona założy słynną Żegotę, którą tą organizacją uratuje wielu Żydów, ale ona także trafi do obozu koncentracyjnego. Będzie też dwukrotną więźniarką Pawiaka, zostanie skazana na śmierć, cudem ocaleje i potem po wojnie wyjedzie do Częstochowy, tam między innymi będzie współpracować z księdzem Marchewką i powstanie Tygodnik Niedziela, ale zostaje przez Jakuba Bermana wyproszona z kraju, to znaczy zostaje wezwana i dostaje informację, ja pani radzę wyjechać. Znaczyło to, jeśli pani nie wyjedzie, będzie pani aresztowana, będzie pani pokutować za działanie w konspiracji nie po tej stronie, po której należało, bo przecież zaczyna się już komunizm. Ona nie chce wyjechać, ostatecznie się decyduje na wyjazd na zachód, ale liczy na to, że to jest bardzo krótka misja, jak podano, misja PCK. Prawda jednak była taka, że została 12 lat w Anglii, nazywa to niechcianą emigracją, mówi, byliśmy jak Twardowski na Księżycu. Pracuje bardzo ciężko fizycznie na farmie Trossel, ale napisze tam Rok Polski, Przymierze. I kiedy tylko nastąpi odwilż w kraju, w roku 57 natychmiast tu przyjedzie, choć Jan Nowak-Jeziorański ją ostrzega. Pani Zofio, proszę tam nie wracać, tam trwa komunizm. A ona mówi mu, pisze do niego w liście, nie ma wahania, jest decyzja. Ja muszę tam wrócić. Daje do zrozumienia, że ona już nie ma czasu. Jan Nowak-Jeziorański też wróci, ale później. I Zofia Kossak tutaj przyjrzy się temu, co dzieje się w kraju. W sposób bardzo naiwny próbuje połączyć wszystkie środowiska katolickie. Między innymi rozmawia o tym z kardynałem Wyszyńskim. Być może to o tym jeszcze też będzie okazja dzisiaj opowiedzieć. Kardynał Wyszyński bardzo przenikliwie już analizuje sytuację, jaka ma miejsce w Polsce. Zofia Kossak musi dojrzeć do tego, żeby wyciągnąć wnioski i zorientować wydawać się, że no, staje się swoistym więźniem kraju, do którego wróciła. W końcu podpisuje list 34, odmawia przyjęcia Nagrody Państwowej pierwszego stopnia, ponieważ jest aresztowany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, więc ona w ramach takiego protestu decyduje się na ten krok. I w końcu wycofywana z tego życia literackiego, w takim zapomnieniu umiera w Górkach Wielkich w 68 roku. Zofię Kossak trzeba ciągle przypominać, bo tak się złożyło, że to jej pełne zakrętów życie powodowało dziwne zbiegi okoliczności i zapominanie.
Rozmawialiśmy też, pani doktor, że właśnie Zofia Kossak jest taką postacią, która wymyka się i chyba świadomie wymykała się w czasie swojego życia jakby takiemu etykietowaniu, oprócz w zasadzie tego jednego stwierdzenia, że jestem pisarką katolicką, prawda? To była taka deklaracja, jakby do tego zawsze się przyznawała, natomiast już kwestia lewicy, prawicy, jakichś takich no, zawłaszczenia pani Zofii, ona się zawłaszczyć nie dała. Ona też miała cięty język, to nie tylko ten literacki. Cięty to nie znaczy jakiś zły, jakiś wulgarny, tylko stanowcza była w tych swoich wypowiedziach, co też nie pozwalało, żeby ją jakoś zawłaszczyć do swoich interesów, bo ona jakby jasno też no, widziała drogę przed sobą, a nawet z tej rozmowy z księdzem kardynałem, o której pani doktor wspomniała, no też wynika, że nie była jakaś taka dogmatycznie nastawiona w znaczeniu, że nie, jeżeli uznała, że coś jest inne niż jej się wydawało, to potrafiła się też do tego przyznać.
Tak właśnie, o tym jeszcze powiem, natomiast chciałam przywołać taką sytuację, która bardzo mi pokazuje Zofię Kossak jako osobę niezwykle interesującą. Nam się zdaje, że ona zawsze w życiu dokonywała jednoznacznych wyborów, których nigdy nie żałowała. Wcale tak nie było. Napisała już po swoim powrocie z emigracji taki bardzo przejmujący tekst, w którym bohaterką uczyniła Weronikę, ale wiadomo, że taki miała też pseudonim w czasie wojny, że pisze o sobie. I opowiedziała o tych właśnie heroicznych kartach, kiedy ona działa w konspiracji w czasie wojny, a jej matka dosłownie umiera ze strachu. Pisze o tym Zofia Kossak, że to był lęk siwowłosy i że ona wtedy walczyła w konspiracji i wszystkim dookoła pomagała. Wydawało jej się to potrzebą chwili. Wydawało się, że to jest jej przeznaczenie i tak powinna żyć. A tymczasem jej mama odchodziła. To znaczy ona niknie w oczach, ona się boi o nią, boi się tych późnych powrotów po godzinie policyjnej. Zofia kupuje jej pieska, żeby był przy niej, ale ostatecznie matka nie przeżyje powstania warszawskiego. I Zofia Kossak w tym utworze dokonuje takiej refleksji i rozliczenia ze swoim życiem. Daje do zrozumienia, że sama zadaje sobie pytanie, czy powinnam wtedy skupić się na ratowaniu własnej matki, czy powinnam ratować świat? No właśnie, więc jeżeli ona ją stać na tego typu refleksję, osobę, którą dosłownie wynoszono pod niebiosa za tę działalność konspiracyjną, ale ona potrafi dokonać tej autorefleksji. Taka zawsze była, ona zawsze stanowczo wybierała własną drogę, aczkolwiek stać ją było na taką ocenę samej siebie. Mówił ojciec o tej jej takiej nieprzewidywalności też. Rzeczywiście, jest pisarką katolicką, jest pisarką chrześcijańską, jest pisarką, która przyznaje się do Kościoła i Kościół do niej, ale w latach 30. pisze tak zwaną epopeję krucjat, czyli krzyżowcy, król trędowaty bez oręża. I ta książka, która wyniknęła z jej badań, z jej wyprawy do Ziemi Świętej, jest znakomicie przygotowana faktograficznie, ale jest książką, na którą wtedy wielu księży nie było jeszcze gotowych. I kiedy ta książka wychodzi i Zofia Kossak pokazuje wyprawy krzyżowe, pokazuje ludzi walczących w imię hasła Bóg tak chce, a broczących po kostki we krwi, Wielu księży wręcz zaprotestowało. Ta książka była na tak zwanym indeksie kościelnym. Miała adnotację książka nie dla każdego. Odbyło się takie spotkanie w Warszawie. Jeden z naukowców bardzo znanych oceniał książkę Krzyżowcy. Zofia Kossak, której nie wiedziano, jak ona wygląda, wsunęła się na tą salę gdzieś z tyłu i pewna bardzo pobożna pani zrobiła jej miejsce. I cały czas narzekała i mówiła, teraz tej Kossak właśnie ten pan profesor pokaże, powie, jak można było w ten sposób pisać o Kościele, jak ona mogła. Zaczyna się prelekcja, profesor mówi tak, te dzieje, które były jeszcze trudniejsze do przełknięcia, niż pokazała to Zofia Kossak. Ona pokazała prawdę. Na sali poruszenie, a ta starsza pobożna pani narzeka dalej. Mówi, jak on mógł pochwalić taką książkę, przecież to jest zbrezeństwo. I na koniec wzywają autorkę. Ale Zofia Kossak się nie ujawnia, żeby nie zrobić przykrości tej pani. I opowiadała mi to jej córka. To jest bardzo charakterystyczny rys Zofii Kossak. Jest we wszystkich swoich działaniach sobą, jest odważna i o ile na przykład władza komunistyczna cieszy się, że wróciła po 57 roku i będzie teraz niejako legitymizować to, co dzieje się w kraju, ona znowu mówi nie, podpisuje list protest przeciwko cenzurze, odmawia przyjęcia Nagrody Państwowej, pisze wprost, że ona nie chce takiego kraju, jaki ją tutaj przywitał.
Też może powiedzmy o tym wątku z kardynałem Wyszyńskim w tym momencie, bo też w pewnym sensie liczyła na to, że te środowiska katolickie jakoś są w stanie usiąść przy jednym stole, porozumieć się. Okazało się też inaczej.
Oczywiście, dyskusje na ten temat trwają, dlatego że mamy do czynienia z organizacją PAX. Właśnie to PAX wydaje Zofię Kossak. To PAX niejako organizuje jej to, co ona nazwała rajzą po Polsce, czyli spotkanie za spotkaniem. Pokazywano ją i ona opowiadała o farmie, o pracy na roli w Anglii i o tym, jak bardzo się cieszy, że przyjechała.
A powiedzmy, co to było to PAX? Dla tych słuchaczy, którzy z jakiegoś powodu może nie kojarzą tego.
Tak, była to organizacja, która zrobiła wiele dobrego, ale jednocześnie działy się rzeczy, na które przyzwolenia nie ma i w tej chwili historycy to wszystko ujawniają. To była organizacja, która miała wydawnictwo, ale także były działania polityczne, z którymi się później Zofia Kossak nie zgadzała. Bogdan Piasecki kierował tą organizacją. Już w czasie emigracji Zofia Kossak zaprotestowała wyraźnie, napisała list do moich przyjaciół z tygodnika Dziś i Jutro, ponieważ PAX przyklasnął aresztowaniu kardynała Wyszyńskiego. Zofia Kossak oburzona napisała, jak można się w ten sposób zachować w sytuacji jednoznacznej, kiedy musimy murem stanąć za kardynałem Wyszyńskim. Ona go znała jeszcze z czasów okupacji, dużo wcześniej i kiedy wraca do Polski w 57, jednym z jej pierwszych zadań było to, że ona się chce z kardynałem spotkać, ponieważ chciała go przekonać, że teraz należy usiąść przy wspólnym stole i wszyscy razem będziemy działać, ponieważ trzeba edukować młodzież, bo dzieją się, są nowe czasy, PAX wydaje książki, to jest wszystko bardzo piękne, co się dzieje i doszło do spotkania z kardynałem Wyszyńskim, a niedawno udało mi się znaleźć w archiwum opis tego spotkania, ponieważ Wyszyński miał podsłuchy. Był podsłuchiwany także w apartamentach prywatnych. Myślę, że z tego sobie nie zdawał akurat sprawy, ponieważ doszło do takiej szczerej jego rozmowy z księdzem Zieją. Byli bardzo zaprzyjaźnieni i powiedział wówczas tak: Zofia Kossak jest albo naiwna, albo gra rolę naiwnej. Znaczyło to, że ona powinna w sposób bardziej przenikliwy zanalizować sytuację, która ma miejsce w Polsce. I Zofia Kossak później z nim rozmawia. Do tej rozmowy zaproszony został także Grabski, Dobraczyński. Ta rozmowa przebiega bardzo w pewnych momentach dramatyczna, w sposób dramatyczny, ale ja czytając to, co później spisano z podsłuchów w Urzędzie Bezpieczeństwa, oczywiście z błędami, to było wręcz, no, to była wręcz lektura czasem wręcz zabawna. Ale taka refleksja mi towarzyszyła, z jaką ogromną przenikliwością i mądrością potrafił ocenić sytuację kardynał Wyszyński już wówczas. Zofia Kossak przez kilka lat przyglądała się temu, co dzieje się w Polsce. W swoim pamiętniku znalazła taki dziennik z tych czasów, w których spisywała to, co się dzieje, i napisała w pewnym momencie: nie mogę przyjąć tego, co robi Pax. Pozostają mi tylko przyjaźnie z tamtych czasów. A Wyszyński tłumaczył, że on przecież wie, że to, co on w tej chwili mówi w prywatnej rozmowie, i tak zostanie podsłuchane, będzie na biurku w Urzędzie Bezpieczeństwa, ale także zdawał sobie sprawę, że tym to, co mówi Zofia Kossak, jest w jakiś sposób sterowane przez Bogdana Piaseckiego wówczas. Są to sprawy dość skomplikowane i widzę Zofię Kossak jako osobę, która też w pewnym momencie potrafiła powiedzieć: tak, do jakiegoś czasu wam uwierzyłam, ale mam w tej chwili już własne zdanie na ten temat.
Zofia jakby Kossak nie angażowała się tak jak inni literaci, nawet później nobliści. Nie pisała wiernopoddańczych absolutnie takich tez, czy ja wiem jak to tam nazwać, apeli, albo nie żądała przyspieszenia procesu kurii krakowskiej, jak to też niektórzy literaci, prawda, tacy powolni władzy komunistycznej robili, wręcz przeciwnie. To też pokazuje jakby Zofię Kossak, która, jak pani mówi, no, miała szansę, była też kandydatką do tego, żeby Nagrodę Nobla otrzymać, ale no właśnie, ona powiedziała coś takiego: wiadomo, że honor kosztuje, ale skoro się go ma, trzeba płacić.
No tak, no, dokonywała wyborów bardzo takich trudnych, bo kiedy czytam listy, jakie nadeszły do Górek Wielkich, do jej domu góreckiego, tego ostatniego domu, a miała ich kilkanaście, zauważyłam, jak bardzo bali się o nią zarówno członkowie najbliższej rodziny, jak i czytelnicy, kiedy ona wyraźnie odmówiła przyjęcia Nagrody Państwowej pierwszego stopnia. To był rok 66 i trzeba pamiętać, że ona, żyjąc na tym swoim końcu świata, w Górkach Wielkich, w małej miejscowości, była jednak osobą, której się bano ciągle. Prześledziłam dokumenty z IPN-u. Bardzo uważnie obserwowano Zofię Kossak. To, co ona mówi, miało znaczenie. A skoro ona napisała list do Komitetu Nagród Państwowych i w tym liście napisała wprost: nie przyjmę nagrody, ponieważ zaaresztowaliście obraz Matki Boskiej peregrynujący po diecezji katowickiej, to się tak szerokim echem rozniosło. Kardynał Wyszyński podczas zebrania biskupów komentował ten list, dlatego że on został odczytany wręcz przez niego samego i potem komentowany przez biskupów. On się znalazł w gablotkach parafialnych. Wręcz Zofia Kossak nie spodziewała się, że z takim rozmachem to się wszystko będzie działo, ale mówiono: skąd ta kobieta miała taką odwagę, taką właśnie odwagę. Napisano zdanie takie bardzo piękne: co to za moc bije z tych górek. Moc, bo odmówić Nagrody Państwowej w czasach komunizmu, ta nagroda wiązała się także z dużymi pieniędzmi, no to trzeba było jednak ogromnej odwagi.
Tak, bo ta nowenna, gdy obraz Matki Bożej peregrynował po Polsce, no i aresztowany przez komunistów, później pamiętamy, puste ramy były wożone, co też było szczególnie symboliczne, no i ona jakby też No i to też nas chyba uczy, bo mam wrażenie, że jak czytam też tę biografię, czy zapoznaję się z faktami z życia, nie tylko z lektury, ale właśnie z życia Zofii Kossak, no to mówi w związku z tym, że nie przyjęła tej nagrody, że jakby nie może przyjąć od tych, którzy znieważają kult Matki Boskiej, raniąc boleśnie serca wierzących Polaków, że jest pisarką katolicką, tu to padła, prawda, która żywi kult do Najświętszej Maryi Panny. Jakby to nie była wolność twórcza, czy jakaś, jak to dzisiaj jest określane, tylko że żywie kult do Najświętszej Maryi Panny, że nie godzi się czegoś robić. I ona też bardzo jasno to jakby deklarowała, a przecież mogłaby, tak jak też no bywa, że są takie postawy, no, że Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
Oczywiście, zwłaszcza, że te pieniądze spadłyby jej jak z nieba. Mianowicie obok był zrujnowany dwór, który ona chciała z tej ruiny podnieść. Mówiła wprost, to jest tak, jakby leżał drogi niepogrzebany człowiek. A swojej krewnej opowiedziała po jakimś czasie, że te pieniądze wystarczyłyby na odbudowanie dworu i na to, żeby mieszkała w innych warunkach, a nie w domku ogrodnika, czyli w domku służącego, w maleńkim domku, w którym dzisiaj się mieści muzeum. Tam dokończy swoje życie osoba, która wychodzi z dworku szlacheckiego, pamiętajmy.
Mówiliśmy o tym, że nie daje się zaszufladkować, że no przede wszystkim jest osobą z kręgosłupem moralnym, ale też polskim, bo tutaj wyraźnie też nawiązuje do polskości. Zofia Kossak jest patriotką w najlepszym tego słowa wydaniu. I pokazaliśmy tutaj, że również część środowisk katolickich nie zawsze była zachwycona, tak to nazwijmy, jej postawą, ale też, ale zawsze jakby była wierna miłości Pana Boga i bliźniego, tak, niezależnie od różnych opinii, no ale też środowiska z kolei właśnie komunistyczne próbowały z niej uczynić też ikonę, którą mogłyby się wysługiwać, jakby ona nie poddawała się instrumentalizacji. Dzisiaj też jest próba instrumentalizacji, mam wrażenie, no kiedy czytam artykuły, bo tutaj informacja dla słuchaczy, ponownie Zofia Kossak wróciła na listę lektur szkolnych na różnych etapach kształcenia, ale no, zarzuca się jej jakiś taki ksenofobizm, rasizm, antysemityzm, czyli te wszystkie najgorsze no, epitety, no, którymi nas też tutaj nieraz częstują. No bo dzisiaj wystarczy, że się taką łatkę komuś przypnie, że się to zmultiplikuje i już w zasadzie jesteś osądzony i odbywasz wyrok. I wydaje się, że tak próbuje się zamknąć usta. Jak to jest z tymi oskarżeniami? Dlaczego też są środowiska, które w ten sposób próbują dzisiaj naznaczyć Zofię Kossak?
Moją bardzo łatwo naznaczyć, bo zdaje mi się, że te uproszczenia przychodzą i z prawej, i z lewej strony i zawsze są krzywdzące. Zawsze zresztą, kiedy upraszczamy, krzywdzimy. Roman Brandstetter powiedział, jeśli chcesz ocenić człowieka, to idź tą samą drogą, którą on szedł, usiądź na tym samym kamieniu, pij z tego samego źródła. Ocenianie Zofii Kossak i upraszczanie wynika z wielkiej niewiedzy. Bo jeżeli tylko się przeczyta krótki biogram i powiedzmy chce się uprościć, można bardzo łatwo powiedzieć, antysemitka, która uratowała Żydów tylko po to, żeby ochrzcić żydowskie dzieci. Można powiedzieć. Można powiedzieć równocześnie monumentalna matka Polka, która nigdy nie popełniała żadnych błędów. I to będzie błędem, i to będzie błędem, i to będzie uproszczeniem, i to będzie uproszczeniem. Zawsze z niewiedzy, z tej nieumiejętności spojrzenia na człowieka wynikają uproszczenia. A życie Zofii Kossak jest bardzo bogate, dość skomplikowane, natomiast na pewno i były już takie próby rozpoczęcia wręcz procesu beatyfikacyjnego, też miałam swój udział w tym i być może dojdzie do tego, że kiedyś Zofia Kossak no, w sposób taki oficjalny zostanie uznana błogosławioną czy świętą. Ja bym się nie zdziwiła, bo badam biografię Zofii Kossak, 27 lat i nie ma tam takiego momentu, w którym chciałabym coś ukryć przed słuchaczami, czytelnikami, przed widzami. Zawsze mówię o niej szczerze i zawsze opowiadam i powtórzę dzisiaj w tym momencie także, że przyjeżdżam na cmentarz Górecki, staję nad jej grobem w sytuacjach różnych w moim życiu, ponieważ uważam, że ona jest osobą, do której mogę się zwrócić. Ona jest osobą, która życie przeżyła w sposób piękny, mimo tych wszystkich zakrętów. I dlatego bardzo mnie boli wszelkie, bardzo mnie bolą wszelkie próby skrzywdzenia Zofii Kossak tymi uproszczeniami i tym, że nawet jeśli wprowadza się ją na listę lektur, nawet w dobrej wierze, też dokonując pewnych uproszczeń, ponieważ my musimy mieć świadomość, że wprowadzenie na listę lektur jest pewnym odpowiedzialnym obowiązkiem również i trzeba to w sposób taki bardzo mądry i piękny pokazać. Pokazać jej biografię, pokazać, dlatego bardzo apeluję też do nauczycieli, żeby przygotowali się do tych lekcji na temat Zofii Kossak, żeby dowiedzieli się, kim była i dlaczego w kłopotach Góreckiego z Krzata są wzmianki na temat Niemców i pokazali piękno tych książek bez uproszczeń, tak żeby ten młody człowiek, kiedy bierze do ręki książkę, kiedy dowiaduje się o Zofii Kossak, spojrzy na nią z podziwem i bez uproszczeń.
Dlaczego? To jest pewnie też taki temat, który no, zajmuje, że tak powiem, i strony, i minuty audycji, ale te oskarżenia też związane z antysemityzmem. To jest znowu taka łatka, że no powiem tak, jak Polak coś ukradnie i się powie, że no, jest złodziejem, to nikogo nie razi. Ale jak Żyd coś ukradnie i się powie, że jest złodziejem, to już się nie powie najczęściej, że jest złodziejem, bo już może być łata antysemityzmu. No, miejmy jakąś miarę w tym wszystkim. No, można kogoś skrytykować za konkretny czyn, prawda? Niezależnie od tego, czy to Polak zrobi, Niemiec, Żyd, czy ktoś inny. Jakby bez wystrzegania się już od razu, no lepiej nic nie mówić, a może lepiej powiedzieć, że to ktoś inny ukradł. No, to jest jakby też jakieś ograniczanie, samocenzura, która jest jeszcze gorsza od cenzury zewnętrznej. Zofia Kossak nie miała takiej autocenzury wynikającej z pewnej jakiejś poprawności. Ona po prostu to, co widziała, tak jak widziała, o tym mówiła, dostawało się i katolikom, dostawało się i Polakom, ale dostawało się też Żydom.
Oczywiście. Zofia Kossak należy do środowiska ziemiańskiego. Teraz mówię o okresie dwudziestolecia międzywojennego. To środowisko ziemiańskie to między innymi właśnie artystyczno-ziemiańska rodzina brata bliźniaczego ojca Zofii, czyli Wojciecha Kossaka. Dlaczego o nim w tej chwili mówię? Ponieważ najczęściej mówiąc o tym, że komuś przyklejamy łatkę antysemityzmu, wybieramy chętnie Zofię Kossak, a Wojciecha Kossaka, jego córki Pawlikowską-Jasnorzewską, Magdalenę Samozwaniec, Jerzego traktujemy jako właśnie tych nowoczesnych, tą bohemę artystyczną i literacką. Tymczasem i tam nie ma mowy o antysemityzmie, ale wystarczy, że przeczytamy listy Wojciecha Kossaka. On pisze na przykład z takim ostrzeżeniem, oburzeniem, jak może jego córka zadawać się z Żydami, ma na myśli Słonimskiego, ma na myśli Tuwima w okresie dwudziestolecia. Więc pamiętajmy, ci ludzie właśnie wzrastali w takiej atmosferze. Co więcej, postrzegali Żydów jako zagrożenie ekonomiczne. publiczne i Zofia Kossak w swoich artykułach przedwojennych, z których, i znowu tutaj zacytuję, bo cytuję zawsze to zdanie, które jest najostrzejsze, Żydzi obsiedli nas jak jemioła drzewo, dotyczy właśnie zagrożenia ekonomicznego. Rozmawiałam o tym z córką Zofii Kossak, panią Anną Mignon-Rosset, którą miałam zaszczyt znać wiele lat i wiele o mamie mi opowiedziała. I chciałam, żeby mi to wyjaśniła, czy matkę można nazwać antysemitką. Ona wtedy mówiła z takim smutkiem o tym, że krzywdzi się matkę, mówiąc takie zdania, i opowiadała, że kiedy matka posyłała swoje dzieci do fryzjera, na przykład w Skoczowie, w sąsiedniej miejscowości, mówiła: idźcie do Polaka. I mówi mi pani Anna, córka Zofii Kossak, no i to był ten jej rzekomy antysemityzm. Kiedy natomiast podczas kongresu Piotra Skargi w Lublinie doszło do rękoczynów, mianowicie zaczęto tam gdzieś nie tylko słowami, ale także czynami atakować któregoś z żydowskich prelegentów, Zofia Kossak była oburzona, że młodzież zachowuje się w ten sposób. Napisała na ten temat taki tekst bardzo ostry. No i jak można teraz nazwać antysemitką osobę, która, kiedy zaczyna się zagłada Żydów, nie siedzi cicho, kiedy dowiaduje się o Jedwabnem, protestuje w prasie konspiracyjnej. Ona protestowała przeciwko temu, co się dzieje na ziemiach polskich, przeciwko denuncjowaniu Żydów. Ona wreszcie pisze protest i pisze w proteście słowa, które też dzisiaj jej się zarzuca, ponieważ ona mówi tak: możecie nadal czuć jakąś niechęć do Żydów, ale musicie ich ratować, nie nazywajcie się katolikami. Byłam świadkiem takich analiz naukowców. Naukowcy się wypowiadali na temat tego tekstu i mówili tak: ona musiała tak napisać w tym momencie do Polaków, ponieważ ona odwołuje się do ich, nawet jeżeli macie poczucie niechęci wobec Żydów, nic was nie usprawiedliwia. Wy musicie ratować im życie. I że to był taki tekst publicystyczny, znakomicie skonstruowany, który powodował wielkie poruszenie. Nikt inny, żaden intelektualista, wręcz nawet europejski, nie zdobył się na taki tekst. Żydzi, czytając protest, płakali. Żydzi, czytając protest, no, mieli potrzebę nawet uczenia się tego na pamięć, ale oni wiedzą i wiedzieli, że to jest przełomowy moment. Co więcej, Zofia Kossak nie tylko napisała, ale ona założyła Żegotę. Współzałożyła z Wandą Krachelską-Filipowiczową, która wcale nie miała takich samych poglądów, wręcz poglądy inne niż poglądy Zofii Kossak, była socjalistką. Natomiast zakładają Żegotę, żeby ratować Żydów, a więc żeby wcielić w życie to, o czym pisze w proteście.
Czyli socjalistka i tutaj bez jakichś może politycznych barw, ale właśnie i katoliczka, założyły wspólną organizację, potrafiły przejść ponad różnymi tymi sprawami, które je dzielą, dlatego że połączyła je pomoc dla człowieka.
Tak, dla Żyda właśnie. I dlatego, kiedy byłam w Muzeum Polin w Warszawie, byłam jakoś, czułam taki niedosyt. Za mało tam Zofii Kossak, prawie wcale. A tymczasem to, że Żydzi przeżyli, to między innymi zasługa takich ludzi jak ona. Jej zasługi są ogromne. Z nią właśnie współpracował brat Jakuba Bermana. I ten Jakub Berman, wysyłając Zofię Kossak na zachód, umożliwiając jej wyjazd, dając jej paszport, mówi: ja to robię właśnie za to, że pani ratowała Żydów. Żydzi, wielu Żydów zawdzięcza jej życie, a tymczasem przyklejanie tej łatki antysemitki jest bardzo proste, bo powoduje, że nawet nie do końca chcemy się dowiedzieć, co tak naprawdę myślała, czym żyła, a wystarczy na przykład przeczytać jej książki, w których daje bardzo piękne portrety Żydów, w których krytykuje Endeka, na przykład jeden z bohaterów dnia dzisiejszego jest takim antysemitą, którego ona skrytykuje w tej powieści, a więc na pewno nie jest reprezentantem jej poglądów. No i sam czyn, czyli to, że ona ratuje Żydów, i to nie tylko ratuje, zakładając organizację, ona wchodzi do getta w także wysyła tam swoje własne dzieci, które mogą przecież zginąć, wyprowadzają Żydów, znajdują dla nich metę, co nie jest proste. Ludzie już widząc Zofię Kossak na ulicy z jakimś żydowskim dzieckiem uciekali, bo bali się, że znowu staną przed taką sytuacją, że przyprowadzi to dziecko i mówi proszę, chociaż na jedną noc. Ona się nie bała. To jest też niesamowita historia, ponieważ faktycznie wiele osób mówi o tym, że ona się nawet nie umiała jakoś ukryć w tej konspiracji. Zafascynowany był nią i zarówno Władysław Bartoszewski, który był kimś w rodzaju jej sekretarza, ale także słynny kurier z Warszawy, Karski, który napisał "Kochałem ją". Ona była od niego dużo starsza, ale ona go fascynowała. Ona mówiła tak, jeśli jesteśmy Panu Bogu potrzebni, to On nas przechowa. Po wojnie Karski napisał piękny list do niej. Jestem szczęśliwy, że Pani żyje. Czy mogę być przy Pani? Czy mogę Pani pomagać? A więc on wiele tych heroicznych czynów, których dokonał, robił to z pobudek właśnie takich, że przyglądał się Zofii Kossak, tej fascynującej postaci. Jak można teraz uprościć i powiedzieć, no, ratowała Żydów, żeby ochrzcić żydowskie dzieci, była antysemitką.
Kiedy no, oddawała życie i wiele tych żyć uratowała, została też uhonorowana w 1982 roku, a więc pośmiertnie, przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Tak, tak, ma swoje drzewko, ma medal, ale też bardzo długo to wszystko trwało, bo nie zapomniano tych jej wypowiedzi przedwojennych, które rzutowały na te wszystkie zabiegi o uzyskanie tego dyplomu. Już opowiadałam dzisiaj o tym, ale powtórzę o bardzo przykrej sytuacji, która miała miejsce w Górkach Wielkich, w muzeum, kiedy byłam tam kierownikiem. Otóż przyjechała włoska badaczka, która zadzwoniła do mnie wcześniej, że chce przeprowadzić badania nad biografią Zofii Kossak i pisze biografię. W samym muzeum w Górkach Wielkich jest 5000 listów. Ona tam spędziła 2 czy 3 dni. I przyjechała i wyjechała z gotową tezą. Ona chciała napisać książkę o Zofii Kossak, antysemitce. Co więcej, była obecna wtedy w Polsce, mieszkająca na stałe w Szwajcarii, córka Zofii Kossak, pani Anna Vigneron-Rosset. Rozmawiała z tą badaczką i myśmy obie usłyszały zdanie: wy należycie do narodu, który Żydów mordował w Jedwabnem. Po jej wyjeździe ja widziałam ten smutek pani Anny. Pani Anna była osobą ogromnie zrównoważoną, spokojną, bardzo taką z godnością przyjmującą wszystko, ale była wtedy ogromnie smutna. I powiedziała do mnie, wiesz Joanno, dlaczego ona mi takie rzeczy mówi? Przecież ja wyprowadzałam z getta Żydów. I wtedy opowiedziała mi o żydowskiej dziewczynie, która się potwornie bała i którą ona próbowała zagadywać, prowadząc ją w miejsce bezpieczne, a jednocześnie cały czas w jej głowie była ta świadomość, że mogą zginąć obie tego dnia. Więc kiedy z taką niefrasobliwością wypowiedziane zostało zdanie, wy należycie do narodu, który mordował Żydów w Jedwabnem, i to zdanie usłyszała pani Anna i także usłyszała, a potem przeczytała w książce tej badaczki, że jej matka była antysemitką, przeżywała wielkie przykrości. Ja ją rozumiem.
Tak to jest, jak się cokolwiek próbuje zrobić pod tezę. Prawda? No, po to się jest badaczem, żeby zbadać, a nie żeby uzasadniać taką czy inną propagandę na czyjś temat. Jest z nami pani doktor Joanna Jurgała-Jureczka w studio, autorka książek o rodzinie Kossaków, też o Zofii Kossak, opowieść biograficzna, ale jest też już z nami obecna telefonicznie z Lublina pani Anna Zalewska, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej. Szczęść Boże pani Anno.
Szczęść Boże słuchaczom, szczęść Boże ojcu, szczęść Boże pani doktor.
Pani Anno, rozmawialiśmy w tej części telewizyjnej i zaciekawiła nas też Pani listami, które Zofia Kossak wysyłała do przyjaciół, do krewnych, bo to są też takie pisma, które nie są przeznaczone do publikowania, tylko do konkretnego adresata. I poznaliśmy troszeczkę teraz biografię Zofii Kossak, ją jako postać. Pewnie odkryjemy ją jeszcze z przykładów książek, które napisała, z tytułów tych książek i przynajmniej pobieżnie spojrzymy na treść jednej czy drugiej z nich, ale może popatrzmy najpierw na listy, też tak osobiście o Zofii Kossak. Obiecała nam pani, że przedstawi jakieś takie treści, które też zobrazują ją jako człowieka, jako osobę.
Tak, ale zanim powiemy o listach, chciałabym jeszcze powiedzieć o takich książkach, które są reportażami, czyli też jakby pokazują tą Zofię Kossak z wrażeń, które ona odnosi z różnych wyjazdów. To jest też takie bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy możemy uczestniczyć w tym fragmencie życia pisarki. Są takie dwie książki. Pątniczym szlakiem jest to relacja z podróży do Ziemi Świętej, kiedy Zofia Kossak zbierała materiały właśnie do tej trudnej naówczas książki, jaką byli Krzyżowcy. Książki, która była tak doskonale przygotowana geograficznie, historycznie, że podobno żołnierze generała Andersa zwiedzali z Krzyżowcami po prostu Ziemię Świętą, trzymając w ręku. Takie były dokładne opisy. Ale właśnie poszukując materiałów do Krzyżowców, Zofia Kossak pielgrzymką narodową wyrusza poprzez Włochy, poprzez Egipt do Ziemi Świętej. I niezwykła książka, która pokazuje nie tylko piękno i wartość Ziemi Świętej, ale to jest właśnie to, kiedy się krzyżuje wspaniały talent literacki, ogromna wiedza historyczna i do tego taka gorąca, żywa wiara. Czyli to nie jest zwykły przewodnik, to jest po prostu takie pogłębione spojrzenie na to, czym jest Ziemia Święta w ogóle dla chrześcijan, dla Europejczyków, dla nas, którzy jesteśmy jakby spadkobiercami niesamowitego dziedzictwa. I to właśnie wybrzmiewa w tej książce, ale oprócz tego są takie urocze obrazki z podróży, kiedy przypatruje się tym innym pielgrzymom, kiedy obserwuje ludzi miejscowych. To są naprawdę piękne obrazki i zachęcam wszystkich. To jest taka też duchowa pielgrzymka, jeżeli nie możemy się wybrać do Ziemi Świętej. A drugim też takim bardzo ciekawym, taką ciekawą relacją z wyprawy jest książka Szukajcie przyjaciół. Pani doktor Joanna Jurga-Jureczka wspomniała, że Zofia Kossak była zaprzyjaźniona z harcerzami, którzy mieli nieopodal Górek Wielkich. Była taka stanica harcerska, ale w ogóle sympatyzowała ogromnie z ruchem harcerskim, widząc w nim taką szansę dla młodych ludzi. Ona się napatrzyła na śmierć, napatrzyła się na zniszczenie, napatrzyła się na te wszystkie nieszczęścia, jakie niesie z sobą wojna i umiała docenić wartość takiego budowania pokoju w przyjaźni. I właśnie Zofia Kossak jako ta przyjaciółka harcerska miała nawet mundur harcerski, dostała krzyż harcerski, towarzyszyła polskiej delegacji na takie międzynarodowe zloty harcerskie na Węgrzech w roku 1933 i w 1937 w Holandii. I właśnie tutaj też taki niezwykły dar literacki, żeby opisać piękno tej młodości, piękno tej przyjaźni ponad narodami, ponad podziałami, ale to właśnie ten pierwszy wyjazd jest taki, jest pełen radości, humoru, szczęścia. Tak, budujemy nowy świat, gdzie nie ma wojny, gdzie potrafimy żyć z sobą w przyjaźni, kiedy się cenimy, kiedy patrzymy jeden na drugiego, co pięknego potrafimy z sobą wnieść do tej wspólnoty. Ale potem jest rok 37 i Zofia Kossak jedzie do Holandii, przejeżdża przez Niemcy, które już są opanowane przez to szaleństwo nazizmu, widzi, jak się militaryzują, widzi, jak się zbroją, widzi nagle, że ten naród pokonany, wydawałoby się, wstaje i znowu podnosi głowę. I później patrzy na tę młodzież w Holandii i widzi już, że i między nimi już się zdarzają tarcia, już są nieporozumienia, już jest dystans. I ona właśnie jakby przeczuwa tą nadchodzącą wojnę, przeczuwa tą burzę. Więc ja osobiście bardzo, bardzo sobie cenię i bardzo lubię te książki, w których właśnie Zofia Kostak nie patrzy tak zupełnie z boku, jako autorka takich powieści historycznych, jak na przykład Świetny Krót nad Jeziorem, kiedy tak była zafascynowana odkryciem biskupina, że pisze książkę, gdzie próbuje odsłonić, jak mogło wyglądać życie właśnie w takim grodzie 4 wieki przed Chrystusem. Świetne opisy właśnie i budowy tego grodu, i domów, czym się zajmowano, jaki mógł być wtedy język. To są znakomity warsztat historyczny i tutaj właśnie jeszcze tylko chciałam dodać, że jeżeli chodzi o te książki historyczne, bardzo pomagał mąż, Zygmunt Szatkowski, który przygotowywał dla niej całe takie zeszyty, w których były wynotowane daty historyczne, miejsca, osoby. Ona przygotowując jakąś książkę miała bardzo dokładnie przygotowany ten warsztat właśnie historyczny, dlatego te jej książki są tak wartościowym źródłem również wiedzy historycznej i to tutaj polecam to zwłaszcza maturzystom, to osobom, które w jakiś sposób się historią parają. Przez te książki nie tylko poznajemy jakąś fikcyjną fabułę, ale również poznajemy dobrze i wydarzenia historyczne i też taką tą wielką historię. To się jakoś tak szczególnie fascynowali właśnie młodzi ludzie zanurzeni w tą wielką historię, w te wielkie wydarzenia. To widzimy w powieści Warna, kiedy młody Władysław Warneńczyk po prostu ginie jako ostatni krzyżowiec Europy. To widzimy w książce Puszkarz Orbano, gdzie znów młody chłopiec próbuje uratować swoje miasto, uratować honor rodziny. Także widać, że ta młodość, to zresztą ona sama pisze, że młodość to taka cudna rzecz, młodość. Po prostu ci młodzi ludzie i chętnie się nimi otaczała i też wiemy, że młodzi ludzie bardzo ją cenili, kochali ją i jakiś miała wspólny język z nimi. Także tutaj już odchodząc od dygresji właśnie zachęcamy do sięgania nie tylko po te powieści historyczne, nie tylko po te reportaże, ale też właśnie sięgnięcia po choćby listy, w których możemy tą Zofię Kostak zobaczyć jako taką mamę, jako taką babcię, jako przyjaciółkę bardzo oddaną, jako osobę zaangażowaną. W tym wyborze, który został przygotowany, jest właśnie, są zarówno listy do rodziny, do przyjaciół, ale jest też takich kilka listów, które pokazują, jak pisarka potrafi się angażować w wiele spraw, w pomoc dla osób poszkodowanych. Też bardzo taki ciekawy wątek, kiedy ona się ujmuje za osobami, którym, tak jak na przykład Maria Konopnicka, ktoś tam zarzuca, że pisze za smutne książki. Zofia Kostak pisze list, żeby wybronić Marię Konopnicką. Po prostu zawsze ujmuje się za człowiekiem, któremu dzieje się krzywda. I z ogromnym szacunkiem traktuje każdego z tych swoich adresatów, swoich listów. Na przykład jest taki uroczy list do młodzieży. Młodzież napisała list pod wpływem książki Topsy i Lupus. Książka Topsy i Lupus opowiada o taka dwutorowa. Z jednej strony jest pies porwany do cyrku, pies, który umie mówić. No i tutaj te jego cyrkowe perypetie, a z drugiej wyrusza dwóch chłopców, żeby go z tego cyrku uwolnić. No i właśnie młodzi ludzie pod wpływem tej książki piszą do niej list, w którym zadają 6 pytań i ona wyczerpująco odpowiada na wszystkie 6 pytań z wielkim szacunkiem, pisząc: sprawiliście mi szczerą radość swoimi listami. Dla każdego pisarza bezpośredni kontakt z czytelnikami jest pożyteczny i cenny. A jeśli do tego jest równie, jak w tym wypadku, serdeczny, stanowi dodatkową nagrodę. To też gorąco wam wszystkim dziękuję. No i tutaj na przykład opisuję, w jaki sposób ta książka się tworzyła. Topsiego i Lupusa znałam jak najlepiej. Ich charaktery i wygląd były takie właśnie, jak jest opisane w książce. Lupus to był typowy, dzielny, czujny, inteligentny pies. Topsy wyróżniał się rzeczywiście rozumem. Topsy żył w domu moich rodziców od małego szczeniaka do późnej sędziwości, ulubieniec wszystkich, odpłacający za serce bezgranicznym przywiązaniem. No i list kończy się takimi słowami. Miłych czytelników, przepraszam serdecznie, że nie odpisuję szczegółowo. Uczynię to następnym razem. Cieszę się, że interesujecie się historią. Znajomość dziejów swojego narodu jest konieczna. Ona daje człowiekowi kręgosłup, godność, miłość ojczyzny, zrozumienie teraźniejszości i jasny pogląd na przyszłość. Zresztą będziemy jeszcze o tym mówić. Także widać, z jakim ogromnym zaangażowaniem kontaktuje się z tymi młodymi ludźmi, nieznanymi sobie. Nie zbywa ich, nie występuje z takiej pozycji, takiej mądrali, tylko po prostu ze szczerą sympatią z tymi młodymi ludźmi rozmawia. Albo taki fragment, kiedy pisze do przyjaciółki o wizycie wnuków. Trzeba wiedzieć, że dzieci Zofii Kostak dorastały poza ojczyzną już po tej przymusowej emigracji. One z tej emigracji nie wróciły, tam założyły swoje rodziny, tam żyły. Więc wszystkie wnuki Zofii Kostak mieszkały daleko od niej. Przyjeżdżały raz do roku w wakacje 8 dzieci. Jeżeli będą Państwo w Muzeum w Górkach Wielkich, zobaczycie, jak maleńki był ten domek. I tam corocznie 8 dzieci w różnym wieku. I Zofia Kostak pisze, dzieci urosły przez ten rok, opalone, dynamiczne. Przemiły, bardzo się podciągnęły w polskim i nie chciały wyjeżdżać w ogóle. I tak widać, jaka to jest taka prawdziwa radość babci, takiej czułej, troskliwej. Ile było radości, śmiechów, pisków, wrażeń. Z różnych stron widzimy w tych listach Zofię Kostak właśnie. I od takiej bardzo rodzinnej, bardzo ciepłej, bardzo bliskiej każdemu, po taką osobę, która korzystając ze swojego dorobku, ze swojej pozycji, ujmuje się, wręcz walczy za innych. To jest niezwykłe, że po tylu przejściach życiowych ona nigdy nie ustaje w trosce o drugiego człowieka. I to jest naprawdę niezwykłe. Jest to człowiek ogromnej szlachetności promieniującej. Myślę, że każdy z Państwa, kto sięgnie po którąś z tych książek, czy też inne, poczuje taką duchową więź. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że nasza fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, jest z Lubelszczyzny, która, tak jak już Pani Anna wspominała, jest miejscem urodzenia Zofii Kostak. Dwór w Kośminie, nieopodal Lublina. Teraz jest takim centrum turystycznym, gdzie jest również Izba Pamięci jej poświęcona. Nowo otwarty most na rzece Wieprz również został nazwany imieniem Zofii Kostak i każdy, kto jedzie z Warszawy do Lublina, właśnie ten most mija. Ale to też wiąże się ze współpracą wielu środowisk, wielu różnych postaci, różnych osób, które jakoś tak jednoczą się wokół tej postaci, wokół osoby Zofii Kostak. Więc tutaj chcieliśmy zarówno pozdrowić i panią Joannę Jurgałę, która z takim oddaniem od tylu lat właśnie propaguje, popularyzuje i postać, i twórczość Zofii Kostak. Panią Dianę, która właśnie tak wspaniale muzeum prowadzi, zachęca i tutaj współpracuje również. Teraz wydaliśmy wspólnie taką książkę Wielcy i Mali, zbiór legend, takich historii ze Śląska Cieszyńskiego, gdzie pani Diana bardzo nam pomagała. Pana Zbigniewa Pacholika właśnie z Kośmina, którym też z ogromnym staraniem, poświęceniem wznawia, odnawia jakby to zainteresowanie Zofią Kostak w miejscu jej urodzenia. Środowisko Civitas Christiana z panem Marcinem Sułkiem, które też przygotowało takie wspaniałe uroczystości 130-lecia urodzin pisarki. Także jest naprawdę bardzo wiele środowisk, grup, osób, które cieszą się, mogąc właśnie przybliżać czytelnikom to, co było dla niej najważniejsze, żeby przez to pisarstwo było jej takim wyrazem służby. Tak służyła. I cieszymy się, mogąc jakby to utrwalać, przekazywać i zachęcać Państwa również do tego najbliższego kontaktu.
Dziękuję pani Anno. Ja też zajrzałem w trakcie, gdy pani mówiła o Zofii Kossak, na stronę praweksiążki.pl, bo to jest też taki adres, dobry adres w internecie, gdzie można zapoznać się z tymi wszystkimi pozycjami, utworami Zofii Kossak, o których tutaj mówimy. Są książki pani doktor Joanny Jurgały-Jureczki, która dzisiaj jest razem z nami w studio, więc jeśli państwo zajrzą na stronę praweksiążki.pl, to państwo też z każdą z tych pozycji zapoznają się, również z krótkim opisem. Widzę tutaj naszego gościa, książki na przykład takie, Kossakowie Biały Mazur, to jest i wydanie książkowe, ale widzę też audiobook. Czasem, gdy podróżujemy, dobrze jest po prostu włączyć coś takiego sensownego, co też dostarczy i języka, i przemyśleń jakiś, no niekoniecznie umcy, prawda, żeby ciągle gdzieś tam grało w samochodzie, ale to już zostawiamy do wyboru. Natomiast na pewno ta książka może być obecna również w wersji dźwiękowej i zachęcam do tego. Również właśnie ta opowieść biograficzna, Zofia Kossak, opowieść biograficzna również naszego gościa, pani doktor Joanny Jurgały-Jureczki. Kobiety Kossaków też widzę taką książkę. No, a nade wszystko jeszcze widzę Anny Szatkowskiej, to córka, tak? Pani Zofii Kossak. Myślę, że też może być ciekawa książka, nie czytałem jej. Był dom wspomnienia córki Zofii Kossak, taki tytuł. Listy, o których pani Anna wspomniała. Wielcy i mali, ta książka. Pożoga. No, mnóstwo tych tytułów. Jest naprawdę, pani Zofia Kossak napisała bardzo dużo książek.
Ponad 30.
No właśnie. I wiele z nich tutaj jest do zdobycia, do przeczytania, więc zapraszam, żeby sobie zajrzeć. praweksiążki.pl. Pani Anna wspomniała o też Górkach Wielkich i jeszcze pani Dianie, która opiekuje się, jest dyrektorem muzeum w Górkach Wielkich, właśnie Muzeum Zofii Kossak. Pani dyrektor jest z nami na antenie. Szczęść Boże, pani dyrektor.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich państwa.
Pani Diana Pieczonka-Giec. Pani dyrektor, tutaj wpadło, że ten domek był mały Zofii Kossak. Gdyby pani nam tak powiedziała trochę o tym domku, bo czasem dom też mówi o tym, kto w nim mieszka.
To znaczy tak, te domy Zofii Kossak w Górkach no znacząco się różniły. Tak jak tutaj wielokrotnie już było mówione, dom górecki, przedwojenny dwór był właśnie obszerny, natomiast ten powojenny domek ogrodnika był maleńki, bardzo skromny. Natomiast na pewno mają jedną cechę wspólną, mianowicie zawsze to były domy otwarte na gości, dla rodziny. Zawsze to były takie domy serdeczne, gdzie, tak jak goście Zofii Kossak podkreślali, każdy czuł się bardzo chciany i miał wrażenie, że właśnie absolutnie gospodarzom nie tylko nie przeszkadza, ale wręcz cieszą się ich obecnością. Także czy to był dom przedwojenny, duży, który mógł pomieścić wielu gości, wielu członków rodziny, czy był to ten maleńki domek ogrodnika, zawsze Zofia Kossak miała otwarte drzwi dla wszystkich, którzy chcieli ją odwiedzić. A o swoim tym ostatnim maleńkim mieszkanku mówiła, że aczkolwiek chata jest skromna, to ma taki niesamowity dar rozszerzania swoich ścian na widok przyjaciół. Także to chyba najlepiej też świadczy o gospodarzach właśnie obu tych domów, ale przede wszystkim o samej Zofii Kossak, dla której właśnie no największą wartością po Bogu był właśnie ten drugi człowiek, co też już podkreślała moja przedmówczyni, pani Joanna. Także myślę, że jeśli chodzi o taką właśnie sferę symboliczną, to te domy były bardzo podobne, chociaż no zupełnie różne na zewnątrz. I tak jak tutaj już wcześniej ojciec powiedział, są piękne wspomnienia właśnie pani Anny Szatkowskiej, córki Zofii Kossak. Był dom, przede wszystkim odnosi się do tego domu góreckiego przedwojennego. Ja państwa bardzo serdecznie zachęcam do lektury tej książki, bo ona pokazuje nam zarówno Zofię Kossak, jak i rodzinę, właśnie najbliższą rodzinę pisarki, w taki sposób bardzo, bardzo ciepły od strony właśnie córki, czyli najbliższej osoby. My dzisiaj dużo rozmawialiśmy, dużo państwo słyszeliście o Zofii Kossak jako wielkiej pisarce, jako wielkim człowieku. Natomiast przy tym wszystkim no była to po prostu zwykła, najzwyklejsza matka, żona, córka. I bardzo fajnie jest właśnie skonfrontować to, co możemy przeczytać w takiej oficjalnej biografii, z relacją właśnie no, tej najbliższej pisarce osoby, czyli jej córki. Także jest to bardzo piękna, piękna opowieść właśnie o tym domu, który no, niestety został utracony w wyniku II wojny światowej, w wyniku pożaru, który miał miejsce w ostatnich dniach wojny w 1945 roku. Natomiast właśnie ten dom, jej ostatni górecki, czyli maleńki domek ogrodnika, jeśli chodzi o jego fizyczną stronę, materialną, no jest dzisiaj dla państwa, dla nas na wyciągnięcie ręki dzięki temu, że powstało tam muzeum. To też już było, mówiłam o tym na antenie telewizyjnej, natomiast warto też jeszcze podkreślić, że właśnie ten domek ogrodnika, w którym pisarka spędziła ostatnie lata życia, w dalszym ciągu dzięki mężowi pisarki Zygmuntowi Szatkowskiemu, przetrwał do dzisiaj jako muzeum i tam rzeczywiście znajdują się wszystkie sprzęty, meble, w większości przywiezione z Wielkiej Brytanii, bo to, co było w Górkach przed wojną, no prawdopodobnie uległo zniszczeniu. Natomiast znalazły się tam właśnie rękopisy, jest tam korespondencja pisarki, są tam obrazy, pamiątki rodzinne, jest biblioteczka zbierana skrzętnie przez Zofię Kossak i jej męża w ciągu tych no, ostatnich kilkunastu wspólnych lat życia. Także to wszystko jest do dzisiaj szczęśliwie zachowane. I choć w bardzo skromnej formie, to pozwala nam właśnie popatrzeć na Zofię Kossak od strony Zofii Kossak człowieka, który przy całej swojej niezwykłości był też absolutnie fenomenalnie bardzo prostą, bardzo myślę ciepłą osobą, ale też bardzo, bardzo ludzko, bo poznajemy Zofię Kossak właśnie od strony przedmiotów, od strony też parku, od strony ogrodu, który otacza ten domek. I tu też warto powiedzieć, że Zofia Kossak była taką osobą bardzo otwartą właśnie na piękno przyrody. Myślę, że miała taki franciszkański stosunek do przyrody. Mówiła o sobie, że jest człowiekiem pól i lasów i wielokrotnie właśnie w listach do znajomych, do przyjaciół ubolewała, że kiedy zaczyna się wiosna i ją ciągnie do ogrodu, żeby coś popracować, a jednocześnie jest przykuta do biurka, bo musi ma terminy, musi pracować, musi przygotowywać odczyty czy różnego rodzaju artykuły i czuła się wtedy bardzo nieszczęśliwa, bo no, miała taką potrzebę bliskiego, bardzo bliskiego kontaktu z przyrodą. Również zwierzęta to była bardzo ważna część jej życia. I tu też tak bardzo, myślę, jest to taki ciepły obraz Zofii Kossak, która te zwierzęta traktowała bardzo poważnie i często właśnie wypowiadała się przy okazji listów, przy okazji różnych artykułów o tym, że właśnie ludzie traktują często zwierzęta no, bardzo przedmiotowo, a tymczasem są to właśnie najmniejsze służki Boże. I takim też pięknym, myślę, piękną książką, gdzie ona opisuje właśnie zwierzęta, nie tylko psy, nie tylko konie, które były jej ulubionymi zwierzętami. Psy zresztą towarzyszyły pisarce w każdym jej kolejnym domu. Natomiast przy okazji pobytu na farmie w Kornwalii w czasie emigracji, gdzie Zofia Kossak no, głównie pracowała fizycznie, tam miała okazję obserwować właśnie zwierzęta hodowlane. I z tych jej obserwacji powstały notatki, a z notatek już po śmierci w 2007 bodajże roku wyszła książka właśnie Wspomnienia z Kornwalii, gdzie Zofia Kossak zawarła swoje nieraz bardzo, bardzo ciekawe obserwacje dotyczące życia zwierząt. Także też Państwu polecam z kolei taką książkę, która pokazuje właśnie Zofię Kossak od takiej strony zupełnie bardzo ludzkiej, a jednocześnie myślę też takim przeciętnemu człowiekowi bardzo, bardzo bliskiej.
Dziękuję serdecznie pani dyrektor. Muzeum, powiedziała pani, i spotkanie z Zofią Kossak w jej domu na wyciągnięcie ręki. Powiedzmy jeszcze dla słuchaczy, jak tam można podejść, Górki Wielkie, gdzie leżą Górki Wielkie na mapie, no i kiedy to muzeum jest otwarte?
Górki Wielkie leżą obok Skoczowa, niemalże w środku historycznie dzisiaj Śląska Cieszyńskiego. Muzeum jest otwarte od wtorku do czwartku, od 9 do 15 oraz w weekendy, w sobotę od 9 do 15, w niedzielę od 10 do 14. Natomiast zachęcam Państwa, jeśli ktoś będzie planował wizytę, zawsze też do wcześniejszego, wcześniej, żeby zadzwonić i upewnić się, że muzeum jest otwarte, ale też, że nie ma wycieczek, bo niestety przy maleńkich pomieszczeniach, no i przy różnych obostrzeniach, które z racji pandemii nas spotykają, więc no nie zawsze możemy wszystkie osoby naraz wpuścić i po prostu, żeby nie czekać na przykład przy tej pogodzie jesienno-zimowej, to zawsze zachęcamy też do wcześniejszego kontaktu telefonicznego.
Oczywiście. I dodajmy na koniec jeszcze, że pani Zofia spoczęła na cmentarzu w Górkach Wielkich, że tam również no, można udać się na modlitwę nad jej grobem.
Tak, Górki Wielkie były takim miejscem właśnie w jej życiu, z którym się bardzo związała. Rzeczywiście pochowała tam najpierw w 26 roku synka Julka Szczuckiego, prawie 10 lat później ojca Tadeusza Kossaka i wreszcie cmentarz w Górkach Wielkich stał się też miejscem jej spoczynku. Zresztą myślę zgodnie z jej wolą, bo Zofia Kossak tylekroć zmieniała nie ze swojej woli miejsce zamieszkania i pod koniec życia powiedziała, że ma takie wielkie marzenie, że chciałaby już do końca życia mieszkać i już pozostać w Górkach Wielkich i to jej się faktycznie spełniło. Została pochowana na cmentarzu przy kościele Wszystkich Świętych, którym zresztą w 25 roku brała ślub z Zygmuntem Szatkowskim. Także te Górki Wielkie stały się taką klamrą domykającą jej życie.
Dziękuję bardzo. Pani Diana Pieczonka-Giec, dyrektor Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Bardzo dziękuję pani dyrektor.
Dziękuję również.
Pozdrawiam. I wcześniej dziękuję pani Anna Zalewska, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej. Zachęcam państwa do tego, żeby spojrzeć na stronę praweksiążki.pl i tam też te tytuły, o których dzisiaj w audycji panie mówiły, są dostępne. A z nami pozostaje pani doktor Joanna Jurgała-Jureczka, autorka książek o rodzinie Kossaków, m.in. także Zofia Kossak, opowieść biograficzna. Zapraszam też państwa do rozmowy z naszym gościem. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 56 południa, 536 600 100 i 200, zagranica 00 48 56 655 23 33 i 66. Za 17 minut godzina 23. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Słychać mnie, tak?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy.
Idę do innego... Przechodzę do innego pomieszczenia, bo mam radio od strony. Mm-hmm. Już mogę powiedzieć?
Słuchamy, tak.
Dobrze. Bardzo dziękuję za piękny wykład, bo Zofię Kossak bardzo warto popularyzować. Dobrze, że chodzi do szkół jako lektura, bo to wielka, wielka patriotka, wielka pisarka, no i z wspaniałej rodziny pochodząca. Chciałam takie króciutkie uzupełnienia. Może pani gość się odniesie, ale myślę, że nie robię tutaj błędu. Aha, przepraszam, Tereska z Warszawy dzwoni. Otóż książka Krzyżowcy, wspaniała. Duży wkład w, i to w poparcie tej, tej sytuacji, kiedy rzeczywiście żołnierze Andersa prawie że traktowali to jako przewodnik po Ziemi Świętej. Duża zasługa to jest męża Szatkowskiego. Nie pamiętam dokładnie, czy on był geografem, czy kartografem, ale ta dokładność przewodnicka dosłownie, to jest duża jego zaleta, a oczywiście jeżeli chodzi o pióro, to to jest, to są zasługi pani Kossak. Więc to, chciałabym to podkreślić. Teraz wspaniała książka, dziękuję, że pani dyrektor muzeum to wspomniała. Córka Szatkowska opisuje prześlicznie. Jestem słyszana, tak?
Tak, tak, bo, cały czas.
Bo coś mnie piknęło, nie wiedziałam, co się dzieje. Wspaniale opisuje i rzeczywiście ta książka uzupełnia dzieła pani Kossak, ale jednocześnie jest inna niż biografie, bo jest właśnie taka pisana sercem córki. I bodaj chyba stamtąd mam tą informację, która nie padła, dlatego chciałabym to uzupełnić. Dlaczego powinna nas dziwić? Dlaczego Zofia Kossak, tak wspaniała pisarka, ceniona w II Rzeczpospolitej, dlaczego ląduje na farmie i haruje ciężko jak wół przy zwierzętach? Ona początkowo, jak przyjechała do Anglii, to Polonia angielska, przecież tam Polonia angielska była ta stara Polonia silna. Dlaczego nikt jej nie pomógł? Więc początkowo ona była prawie że na rękach noszona. Jakieś specjalne składki były na nią i tak dalej, żeby sobie tam radziła i żeby mogła pisać. Ale za nią poszła taka straszna jakaś plotka komunistyczna, kłamliwa, że jakoby ona nie wiem, czy już się porozumiała, czy współpracowała z komunistami, czy była sekretarką kogoś znacznego, czyli że ona jak gdyby zaprzedała, że ta jej historia pozytywna z II Rzeczpospolitej została, no zresztą niektórzy niestety, nawet i akowcy wiemy, że zaprzedali się i przesłuchiwali, męczyli nawet swoich kolegów z AK. To już jest, prawda, ten nasz PRL. I jak gdyby ubrano taką czarną legendę Zofię Kossak i Polonia ją odrzuciła. Chyba to ta córka opisuje. I dlatego ona trafiła do ciężkiej fizycznej pracy, bo już nie pomagano, nie była szanowana, była po prostu na jakimś takim marginesie. I być może, że to też było powodem, że ona po prostu wróciła do Polski, myśląc, że tu będzie mogła pisać, no rzeczywiście mogła, bardziej tu mogła pisać niż jakoś tam, a wydawało się, że Anglia jest wolna i że tam mogłaby żyć i tworzyć i wydawać.
Pani Tereso, bardzo dziękuję, bo chciałbym dać jeszcze możliwość ustosunkowania się naszemu gościowi i kolejnym słuchaczom. Dziękuję pani Tereso, panią doktor, poproszę.
Tak, bardzo dziękuję za ten głos. To prawda, Zygmunt Szatkowski jako historyk wojskowości pomagał jej tworzyć zwłaszcza mapy, trasy przemarszu wojsk i jego zasługi są ogromne i też zasługi Zofii Kossak wobec niego są ogromne. To wszystko czasem wygląda tak właśnie cudownie, wspaniale, ale Zofia Kossak była żoną człowieka, który przeżył powojenną depresję. On całą wojnę był nieczynny w tym znaczeniu, że on był zawodowym wojskowym, ale został aresztowany. Znalazł się w obozie jenieckim w Murnau i kiedy skończyła się wojna, odezwała się depresja i lekarze polecili Zofii Kossak, żeby Zygmunt Szatkowski pracował. Dlatego ten wyjazd na Trossel Farm był związany między innymi z jego stanem zdrowia. Podobnie jak z jego stanem zdrowia związany jest piękny, wspaniały ukłon Zofii Kossak wobec męża, który pomagał jej tworzyć książki, ale ona uczyniła go współautorem po wojnie Troi Północy i trzeciej części dziedzictwa. Dla mnie jako historyka literatury jest to niezwykłe, ponieważ te książki stają się bardziej dokumentem niż beletrystyką i ona robiąc ten gest wobec niego, dając mu współautorstwo, niejako obniżyła loty jako pisarka beletrystycznych książek, które były bardzo chwytliwe. Czekano na powieść Rzekę o rodzinie, a tymczasem ona pisze powieść nieomal dokumentalną. Chciałam się jeszcze odnieść do tej książki Był dom pani Anny, a więc córki Zofii Kossak. Tak, to bardzo piękna książka. Myśmy bardzo, bardzo panią Annę namawiali, zarówno rodzina, jak i ja wówczas, kiedy pracowałam w muzeum, żeby spisała to, co ona mi opowiada. I ona spisała tak pięknie, że są cudowne obrazy zostające w pamięci, jak na przykład to, kiedy startuje samolot wywożący Zofię Kossak z kraju właśnie na tą niechcianą emigrację i całą drogę do tego samolotu córka Zofii Kossak płacze, ona nie chce wyjechać i wspomina pani Anna znak Krzyża Świętego, który kreśli rodzina, kiedy samolot się wznosi w górę. I tak rzeczywiście przywitano Zofię Kossak w Anglii bardzo dziwnie. Chciała zdeponować zdjęcia z rujnowanej Warszawy, ale nikt nawet na nią nie spojrzał, ponieważ w gazecie, która się nazywała Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza, znalazła się niefrasobliwa adnotacja, że była ona sekretarką Bolesława Bieruta. To spowodowało taką niechęć emigracji i to też wycofywanie się Zofii Kossak z życia emigracyjnego oraz różne inne rzeczy, które się wtedy działy. Więc dlatego właśnie Zofia Kossak wycofuje się na Trossel Farm z powodu zdrowia męża i z powodu tego, jak przyjęła ją emigracja. To jest jeden z tych zakrętów, o których wspominałam.
Dziękuję. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz mówi Tadeusz zawsze. Z Paryża. Przepiękne informacje o cudownej kobiecie. Ja mam to szczęście, że myśmy w Paryżu zrobili spektakl na temat gość oczekiwany. Oczywiście tenże spektakl był też i film był w Polsce i Hoffman też zrobił. No ale dzisiejsze młode pokolenie odkrywa ten dramat, jak bardzo jest aktualny w dzisiejszej dobie. I co można powiedzieć? Wracając do tego dramatu gościa oczekiwanego, ten gość oczekiwany zapowiada wizytę w domu. To był Jezus Frasobliwy, będący w przydrożnej kapliczce. Ukazane są dwa kontrasty, bogaty młynarz i biedny chłop. Ja króciutko tylko będę mówił. Ile tam jest postaci, interesanci polityczni, szukających poparcia w wyborach. Dobrze się w ten pejzaż wpisuje ten, który miał przyjechać na białym koniu, TD. Ta obłuda dziennikarzy, groźba policji, powieść gościa oczekiwanego, ten gość oczekiwany przedstawia o cynizmie, o rutynie, kłamstwie, takiej zemsty i nawet głupocie. Demagogia utworzenia nowego rządu to jest obecna nasza sytuacja, ale są też ujęte wątki mówiące o karze i nagrodzie, a ci, co żyją grzesznie, mają nadzieję na przebaczenie pod warunkiem, że zrozumieją swój błąd. I to powieść mówiąca o głębokiej wierze. Miałem to szczęście również króciutko, jeszcze zreferuję, miałem to szczęście być w Kodniu, modlić się przed tym cudownym obrazem. Jak wiemy, 1631 rok, chory książę Mikołaj Sapieha, uzdrowiony, cudowny, przed tym cudownym obrazem kradnie obraz z Rzymu i te Pegazy końskie mkną do Kodnia. i tam są, dokonują się cuda, to i nie będę referował przecież nie w sposób. Rzeczywiście, kto się zetknął z twórczością Zofii Kossak-Szczuckiej, można odkryć, odnaleźć piękną formę literacką, refleksje takie historyczne, filozoficzne, można w jej twórczości porównać do nawet do Kamila Norwida Cypriana, ten wielki pielgrzym. Ona też pielgrzymowała, tylko w innej formie. Jej wiedza, różnorodność tematyczna, połączona z potrzebą ciągłego poszukiwania i mówienia prawdziwej prawdy. To jest te osoby, ja też mam takiego, zetknąłem się właśnie z Zbigniewem Herbertem. Halo?
Tak, słyszymy, panie Tadeuszu, cały czas.
We Lwowie. To też wielka postać. I te osoby, oni nas uskrzydlają. Jakże cudowne. Całuję rączki zwyczajem polskim tym prelegentom, którzy tak pięknie przedstawiali i zapalili nas do tych cudownych lektur. Ja muszę przyznać, jak chwyciłem błogosławioną winę książkę, to całą noc nie spałem. Oczywiście na drugi dzień wręcz odwrotnie. Miałam tyle energii, siły, jak te konie pędzące z tym cudownym obrazem. Szczęść Boże.
Bóg zawodzi. Dziękujemy, panie Tadeuszu. Panie doktor.
Ja również bardzo dziękuję, panie Tadeuszu. No, aż z Paryża, no to piękne. Mówił pan o spektaklu Gość Oczekiwany. To jest jedyny utwór literacki, który Zofia Kossak napisała w czasie okupacji. Napisała też książkę, która była pokrewna książce późniejszej Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec, ale ta książka spłonęła w czasie powstania. Natomiast Gość Oczekiwany to jest dramat, utwór dramatyczny przeznaczony do wystawienia na scenie. Był wystawiany konspiracyjnie na scenie. Z tym utworem ma związek także Jan Paweł II, dlatego że jako wikary w Niegowici po wojnie wystawiał z grupą teatralną amatorską w swojej parafii właśnie Gościa Oczekiwanego. Jest to bardzo ciekawy spektakl pokazujący bardzo uniwersalne widzenie świata. To odnosi się do wielu sytuacji, kiedy człowiek wobec tych wszystkich rzeczy, które go dotykają, politycznych, społecznych, bo tam jest i polityk, i jest dewotka. Zresztą Zofia Kossak bardzo nie lubiła dewocji religijnej. Tam przychodzi Chrystus. I teraz od nas zależy, jak przyjmiemy Chrystusa, który przychodzi w postaci bardzo biednego człowieka. Jest to utwór pozornie tylko prosty, ale tak naprawdę dający wiele możliwości interpretacji. A skoro wspomniałam o Janie Pawle II, o Karolu Wojtyle, powiem, że w latach 50. Zofia Kossak, zapytana przez anglikańskiego duchownego, i on powiedział tak: a wy Polacy, tacy katoliccy, nie macie swojego papieża. A ona wtedy powiedziała: nie mamy jeszcze, ale mamy czas, doczekamy się. Kiedy przeczytałam to zdanie, byłam przejęta bardzo, bo to jest jednak jakiś profetyczny tekst. Ona sama nie doczekała wyboru świętego już dziś Jana Pawła II, ale jej dzieci, wnuki tak. Jeszcze takie piękne porównanie, które pan tutaj wygłosił, porównanie do Norwida. Tak, no pielgrzymowała tak jak on, ale jeśli chodzi o powinowactwo literackie, mówiono o niej Sienkiewicz w spódnicy. Porównywano ją samą i jej twórczość do Henryka Sienkiewicza.
Prosimy, halo.
Halo. Halo, Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słyszymy, że mi się uda tutaj coś zrobić z tym telefonem. Halo?
Słyszymy panią. My dobrze słyszymy.
Słyszę. Halo?
Jest pani na antenie.
Halo?
Ale jeżeli się nie słyszymy w dwie strony, to nie porozmawiamy niestety. Bardzo proszę, halo?
Halo? Ale jeżeli się
prosimy.
Nie słyszymy w dwie strony, to nie porozmawiamy
Tutaj też ktoś nie wyłączył radia. Proszę Państwa, jak się Państwo dodzwonią, to Państwo są na antenie, więc proszę wtedy o wyciszenie i od razu możemy rozmawiać. Prosimy, halo?
Halo? Halo?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie wiem, czy jestem dobrze słyszana, bo tak
mam... Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Maria z Warszawy się kłania. Chciałam serdecznie podziękować za tę audycję, dlatego że o ile na przykład o sławnych, prawda, kuzynkach wiemy więcej, mianowicie o Marii Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej i Magdalenie Samozwaniec, które były z córkami Wojciecha Kossaka, wielkiego malarza, a wnuczkami Juliusza Kossaka, tak jak pani prawda, Kossak-Szczucka, to o Kossak-Szczuckiej się... Właściwie dziwne, w tej nowej Polsce naszej, a wcześniej to się mówiło mało, dość, a teraz pożoga wreszcie zaczęła być jakoś nagłaśniana przy okazji właśnie tych spraw ludobójstwa, ale mało o niej wiemy. I to dzisiaj było mnóstwo informacji, bardzo ciekawych. Ja nie wiem, czy wszystkie usłyszałam, bo na przykład nie wiem, czy było powiedziane, że była twórcą, współtwórczynią Żegoty, prawda, i że brała udział w powstaniu warszawskim. No, tylko mnie dziwi jedno, mianowicie mam prośbę do pani, żeby wytłumaczyć, bo jak ona mogła być posądzana, że była Bieruta sekretarką, skoro ona z powstania warszawskiego właśnie za chwilę wyjechała w 45 i wróciła w 57, no to i tam była wtedy w Kornwali, więc jak w tym czasie mogła być jakąś sekretarką Bieruta? No nie wiem, może powinnam się w coś tam wczytać. Natomiast ważne jest dla nas wszystkich, którzy mało wiemy, niedużo wiemy o Kossak-Szczuckiej. Ona była taka za mgłą. Ważne jest umiejscowienie, że tu pani mówiła jedna, że tak kochała zwierzęta. No trudno, żeby z takiej rodziny Kossaków, której Wojciech Kossak tak pięknie malował konie, żeby ta progenitura tej pięknej rodziny nie kochała zwierząt na przykład. Także poza tym jeszcze taka na koniec anegdota, którą słyszałam, że jak wróciła do Polski w 57 roku, to Magdalena Samozwaniec przez kogoś zastana w kawiarni, jakaś taka ponura, zresztą znałam osobiście właśnie Magdalenę Samozwaniec, mieszkała niedaleko mnie na Mokotowskiej, miała psa Kubusia, ale to tak na marginesie, ale nie pytałam ją niestety o Kossak-Szczucką, bo byłam wtedy dziewczynką. I ona tak siedziała i mówią, dlaczego taka smutna siedzisz, Madziu? Bo ona tyle Maria i Magdalena napisała przecież tego. Mówi, bo ta przyjeżdża, ta moja kuzynka i będzie mi robić konkurencję. To takie było dość nieprzyjemne, ale takie właśnie anegdotyczne. Także warto umiejscowić w tej rodzinie z Kossak-Szczucką także. Bo tutaj było mnóstwo informacji, ale pomyślmy o Marii Jasnocarzyckiej-Pawlikowskiej. Były 3 lata różnicy między tymi trzema dziewczynkami. 90 rok Kossak-Szczucka, 91 Jasnorzewska-Pawlikowska, najmłodsza Madzia. Jeszcze raz dziękuję i no mam nadzieję, że będziemy teraz się wczytywać Kossak-Szczucką. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, dziękuję Pani Mario, z Panem Bogiem. Pani doktor.
Również dziękuję Pani Marii. Przypomnienie sióstr, czyli sióstr, ona tak mówiła do swoich kuzynek, siostry. Pawlikowska-Jasnorzewska, Magdalena Samozwaniec. Książka Kossakowie Biały Mazur opowiada właśnie o ich relacjach. To nie było wszystko takie piękne i laurkowate, ponieważ były zgrzyty, ale to już nie temat dzisiejszego spotkania. Chcę tylko powiedzieć, że o ile tam w tej książce napisałam o tym, że Magdalena Samozwaniec nie witała Zofii Kossak na lotnisku powracającej z kraju, ta informacja została zweryfikowana przez wnuczkę Zofii Kossak, panią Annę Fenby-Taylor. Za tę weryfikację bardzo dziękuję. Tak, Magdalena Samozwaniec pojechała na lotnisko i wręczyła Zofii Kossak kwiaty. Natomiast mowa jest o tej szerokiej rodzinie, ważnej rodzinie Kossaków. Powiem tak, geny kossakowskie były bardzo głęboko w Zofii Kossak. Ona maluje z takim rozmachem, maluje piórem, jak z rozmachem malował Wojciech Kossak. Ona ma wielką siłę i żywotność taką, jak miał Wojciech. Wojciech Kossak do końca życia brał zimny prysznic, gimnastykował się. On zawsze mówił sursum corda. W górę serca. Cokolwiek złego się nie działo, on zawsze patrzył pozytywnie. Zofia Kossak też taka była i miała, dodajmy, bo dzisiaj o tym jeszcze nie było mowy, a to ważne, ona miała wielkie poczucie humoru. Ona nie była osobą taką letnią, beznamiętną. We wszystkim, co pisała i co mówiła, była siła, była namiętność. Nawet kiedy czyta się Przymierze, tam są piękne, namiętne sceny. To jest książka o Abrahamie, ale tam jest cała Zofia Kossak, właśnie z tą swoją wielką siłą, dowcipem, humorem, namiętnością, a także poczuciem humoru. Ja podam jeden przykład. Pisała takie wypisy do podręczników szkolnych, one dzisiaj są wydane w zbiorze Bursztyny. One były w podręcznikach, Zofia Kossak otrzymywała takie zadanie, czyli na przykład ma napisać o kimś tam. I kiedyś Majkowski, który jej to zlecał, napisał: proszę przygotować, i podał datę, opowieść o Orlętach Lwowskich. Odpisała: do 100 piorunów, czy ja jestem maszyną do pisania? Ja do takiej pracy potrzebuję całego okresu studiowania materiałów, przecież ja tam nie byłam. Ja to muszę sobie najpierw spróbować wyobrazić, a samo pisanie to już jest głupstwo. Ten list jest właśnie dowodem na to, że ona i miała poczucie humoru i czasem właśnie taki język bardzo charakterystyczny, też kossakowski, była osobą bardzo ciekawą i też kiedy mówimy o niej, czasem ma się wrażenie, że to była taka potulna, słodka kobiecina. Nieprawda. Kobieta z pazurem, tak bym ją nazwała.
Zapraszamy Państwa. W dalszym ciągu rozmawiamy o Zofii Kossak, która jest także dzisiaj wpisana na listę lektur szkolnych, więc zachęcamy też, żeby przyjrzeć się liście lektur, żeby znaleźć to nazwisko i żeby też samemu skorzystać, a później porozmawiać z Państwa wnukami, dziećmi na temat Zofii Kossak, bo jak słyszymy, warto tę postać poznać bliżej, głębiej. A do tego takie spotkania domowe też służą. Być może odwiedzą Państwo Górki Wielkie, gdzie Zofia Kossak mieszkała, gdzie teraz spoczywa, gdzie jest jej grób. To też byłoby takie, myślę, ciekawa wycieczka jednocześnie z wnukami czy z dzieciakami, żeby popatrzeć, jak mieszkała, dotknąć tych przedmiotów, i poczuć to bijące serce, bo pani Diana mówiła o tym, że te domy były różne, bo najpierw był dworek, a później zwykły dom ogrodnika, ale serce w tych domach było takie samo, bo serce Zofii Kossak. Odbiorę kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław Pietrowice Głupczyckie. Literatura, życie literackie, w ogóle życie jest czymś fascynującym, kiedy słucham wypowiedzi i pani zaproszonej do studia i słuchaczy, to dzieją się rzeczy nieprawdopodobne, takie skojarzenia. Pan z Francji nawiązywał do gościa oczekiwanego i ja wiem, bo sam też uczestniczyłem swego czasu, że co roku w Cieszynie, w pięknym teatrze, który nie ma stałego zespołu, ale w okresie właśnie bożonarodzeniowym jest wystawiany gość oczekiwany i to jest z takim rozmachem robione. Bardzo dużo aktorów, amatorów występuje na scenie. Jeżdżą tam do Cieszyna różne wycieczki i zawsze jest sala pełna. Nie wiem, pewnie niełatwo jest dograć, że tak powiem, i bilety zdobyć, bo okazuje się, że co roku ten zespół pewnie się jakoś tam zmienia, a to przedstawienie jest wystawiane. To wielka sprawa tam w Cieszynie naszym śląskim. A ja chcę powiedzieć o czymś niezwykłym też, bo wczoraj cieszyliśmy się, radowaliśmy się setną rocznicą urodzin pani dr Wandy Pułtawskiej i tak skojarzyłem, że pani doktor urodziła się w Lublinie, a nasza bohaterka dzisiejszej audycji w Kośminie koło Lublina, ale to nie tylko taka jedna analogia, bo przecież i jedna i druga pani były więźniarkami, pani doktor w Ravensbrück, a pani Kossak-Szczucka w Auschwitz. Przez rok chyba, czy może więcej nawet. Ale do czego zmierzam? Wczoraj tak rozmyślałem też nad beskidzkimi rekolekcjami i przypomniałem sobie, że w nich pani doktor Wanda Pułtawska opisuje taką niezwykłą rzecz. Zresztą nasza bohaterka też wspomniała o tym, że Zofia Kossak-Szczucka na pytanie tego dziennikarza brytyjskiego czy amerykańskiego odpowiedziała, że jeszcze nie mamy papieża, ale będziemy mieć. I co się potem zdarzyło? Pani doktor Wanda Pułtawska opisuje w epilogu tej książki, że o tych przygodach czytelniczych, jak była lektorką przez wiele, wiele lat na wielu spotkaniach i tych wyprawach z Karolem Wojtyłą i z mężem Andrzejem Pułtawskim w Beskidy i zawsze zabierali ze sobą i papież przyszły i jej mąż no, plecaki z książkami i tam czytali po prostu na łonie natury także. I wtedy właśnie zdarzało się coś takiego, że Karol Wojtyła czytał jakieś trudniejsze rzeczy teologiczne czy filozoficzne, a pani Wanda czytała jakąś rzecz, no literaturę piękną. I co opisuje, że jak już byli właśnie, jak planowali sobie wakacje w Castel Gandolfo, to zapytała już w 2002 roku Ojca Świętego, jakie książki ma przywieźć do Watykanu i wtedy do Castel Gandolfo. I wtedy Ojciec Święty powiedział, może Szczucką zaproponował. I taka była dziwna sytuacja, że pani Wanda kiedyś wracała nocą, już tuż przed północą pociągiem i na dworcu jeszcze był stragan, stał jakiś antykwarysta, który sprzedawał książki i ona natrafiła na książkę pod tytułem właśnie Nieznany kraj. I przyznaje się, że nie znała tej książki wcześniej, ale zapłaciła 2 złote chyba i zabrała właśnie do czytania do Castel Gandolfo. Ojciec Święty bardzo się ucieszył i tam, kiedy czytała takie opowieść, poetyckie wzloty o pewnym kapłanie, który był uwięziony, bo mówił po polsku, uczył dzieci po polsku na Śląsku, bo to ze Śląska opowieści. Właśnie Ojciec Święty tak w zadumie słuchał tego i wtedy, kiedy ten ksiądz, bohater, zwierzył się, że w tym więzieniu chciałby pisać po prostu wiersze, tak sam dla siebie, po prostu do szuflady, żeby niekoniecznie komuś pokazywać. I wtedy Ojciec Święty się odezwał i powiedział zupełnie tak jak ja. I wtedy, no to pani Wanda podpowiedziała, to trzeba napisać. I w ten sposób powstał tryptyk rzymski, a wiemy, że Ojciec Święty nie pisywał już poezji od 78 roku i wtedy w 2002 roku napisał to świetne dzieło, już takie zamykające jego twórczość, jego pontyfikat, jego życie, można powiedzieć. A dopowiedział potem jeszcze Ojciec Święty, że jaka to szkoda, że dotąd no właśnie tak mało w ogóle zaniedbywano propagowanie jej książek, czyli Zofii Kossak-Szczuckiej, a to taka świetna pisarka. Takie dał świadectwo temu, jak bardzo ocenił sobie twórczość naszej wybitnej pisarki. To chciałem przytoczyć jako no coś, historię, która też jest niezwykła i potwierdza to, że mamy do czynienia z wybitną osobowością, Polką, pisarką, patriotką. Dziękuję, z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Wiesławie.
No, piękne historie, piękne opowieści. Dopełnię jeszcze informacją, że gość oczekiwany jako oratorium został zaprezentowany, oratorium Janusza Kohuta, podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce i to zostało zaprezentowane w Krakowie podczas wizyty papieża. Następna informacja związana z Ojcem Świętym jest też bardzo piękna. Otóż Zofia Kossak, wydając taki tom Ognisty wóz, zaproponowała utwór o świętym Stanisławie Biskupie. On nosił tytuł Boże Motory. Został odesłany przez cenzurę Ja widziałam tę teczkę, w której wrócił ten maszynopis z takim zamaszystą adnotacją niecenzuralne odesłać pani Kossak. Ale odesłano to i przetrzymała ten maszynopis sekretarka Zofii Kossak, taka Irena Sawińska, która jej pomagała. Ona wysłała ten maszynopis Karolowi Wojtyle już po śmierci Zofii Kossak. I on odebrał ten maszynopis i napisał list do sekretarki i napisał tak: będziemy chyba zgodni ze świetlaną postacią Zofii Kossak, jeżeli rozpropagujemy ten utwór. Ale nie zdążył rozpropagować, bo miesiąc później został papieżem. Więc cały czas w tej biografii Zofii Kossak, a zwłaszcza w tym ostatnim etapie jej biografii, przewija się Jan Paweł II.
Prosimy, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Barbara Sosnowca.
Słuchamy.
Halo, halo.
Słuchamy pani Barbaro.
Chciałam pogratulować pięknego wystąpienia pani doktor Joasi, bo akurat tak się składa, że ją znam. I chciałam tylko powiedzieć, że miałam przyjemność, okazję rozmawiać z córką Zofii Kossak i kiedy zapytałam ją w pewnym momencie, jakie książki mama lubiła czytać, wtedy pani Anna odpowiedziała mi: ulubioną książką mamy było Pismo Święte. Znała je prawie na pamięć. Troszkę wtedy tak po prostu no serce jakby mi przystanęło. A poza tym chciałabym jeszcze zapytać pani doktor Joanny, co sądzi o przymierzu, bo wydaje mi się, że ta powieść nie została jeszcze dobrze opracowana, nie zostały z niej wydobyte wszelkie sensy, które ona w sobie niesie. Ponadto, moim zdaniem, Krzyżowcy są dziełem ponadczasowym, również bardzo aktualnym. A w 1935 roku, kiedy się ukazały, były, użyję takiego określenia, były szokiem, bo one zmieniały widzenie na wyprawy krzyżowe. Bo wyprawy krzyżowe były traktowane jako pewna świętość. Tymczasem Zofia Kossak, tak przynajmniej było w Jerozolimie Wyzwolonej Tasca. Tymczasem Zofia Kossak pokazuje, że na wyprawy krzyżowe idą ludzie grzeszni. Że Kościół to nie są tylko ludzie święci. I to właśnie wywołało między innymi taką falę krytyki wśród recenzentów katolickich. Spowodowało, że określano ją jako książkę nie dla każdego katolika i odmawiano jej prawa bytu w bibliotekach parafialnych. To, że Zofia Kossak wprowadziła Polaków jako uczestników wypraw krzyżowych, to po prostu dowodzi tego, że ona chciała pokazać, że Polska nie stała nigdy z tyłu. Ten wątek polski przypomina, że kulturowo jesteśmy zakorzenieni w całości kulturowej Europy, ale również w wyprawach krzyżowych pokazana jest też pewna ospałość europejska, pewna ospałość europejska. To chyba tyle. Więcej nie chcę już zabierać czasu, bo niech inni mają możliwość. I jeszcze raz bardzo pani doktor Jasi gratuluję pięknego wystąpienia.
Dziękujemy pani Barbaro. Szczęść Boże, pani doktor.
Ja również dziękuję. To jest głos literaturoznawczyni. Tak się składa, że mamy tę samą promotorkę prac doktorskich, panią profesor Krystynę Heską-Kwaśniewicz, którą w tym momencie również serdecznie pozdrawiam. A Basi dziękuję za ten głos. Barbara jest także, bo nie wiem, czy chce ujawnić swoje nazwisko, ale jest autorką także opracowania bardzo ciekawego na temat tego, co się stało, kiedy Zofia Kossak wydała wspomnienia obozowe z otchłani i te wspomnienia zostały gwałtownie zaatakowane przez Borowskiego. I to jest również bardzo ciekawa historia. W tym momencie może nie będę tematu rozwijać, ale powiem, że ten komunistyczny pisarz i krytyk literacki pozwolił sobie na atak bardzo ostry, mówiąc, że Zofia Kossak jest taką Alicją w Krainie Czarów i mówi, że zło jest brakiem Boga i tak dalej. W sposób, z punktu widzenia osoby wierzącej, próbuje zinterpretować obóz koncentracyjny. Natomiast jeśli chodzi o przymierze, tak, to jest książka bardzo ciekawa. Zofia Kossak pisała tę książkę, jak już wspomniałam, po godzinach, czyli pisała ją, kiedy pracowała na Trossel Farm, czasem i po 12 godzin dziennie musiała pracować w polu, ale siadała potem i pisała tę książkę. Ona opowiadała, że cała koncepcja postaci Abrahama pojawiła się w kościele. Co niedzielę Szatkowscy jeździli do katolickiego kościoła tam w Anglii i mówi: a Abraham przyszedł po mszy cały gotowy. A więc zobaczyłam go i zaczęłam pisać. Jest to jedna z jej ciekawszych książek. Natomiast jeśli chodzi o Krzyżowców, tak, no ja wspominałam już o tym, że to była książka nie dla każdego, że dawała taką ciekawą interpretację dziejów. Ona zawsze pisała i mówiła: ponad tym wszystkim jest krzyż, ponad tym wszystkim. To jest nauka i dla nas. Ponad tym wszystkim, co się dzieje, jest Bóg.
Dziękuję. I jeszcze chwilę mamy na telefony. Zapraszamy. Halo?
Tak, jestem na antenie.
Tak, słuchamy.
Już mogę się przyłączyć do rozmowy?
Tak, prosimy.
Wyłączam radio.
Dobrze, już jesteśmy. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje nazwisko Krzysztof, jestem z okolic Radzymina. I chciałem się przyłączyć do tej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy, prosimy.
Bardzo mnie cieszy i dziękuję za tą audycję, że i za to, że zostałem połączony. Chciałbym się podzielić tutaj swoimi wrażeniami, swoimi spostrzeżeniami względem pani Zofii Kossak. Jest to kobieta, która według mnie otrzymała wielki dar od Boga. Wielki dar, którego nie zmarnowała, który daje swoje świadectwo dla nas, dla rodzin, dla mężów, dla kobiet, dla całego społeczeństwa. Ta kobieta stawiała na pierwszym miejscu, z tego co daje się zauważyć, dostała wielki dar od Boga i stawiała na pierwszym miejscu Boga. Na pierwszym miejscu Boga. Bóg, honor, ojczyzna. Dlatego, gdy była na tym wygnaniu, wróciła do ojczyzny. Wszystko robiła z Bogiem. Nawet gdy ją zło spotykało, zło starała się zwyciężać dobrem. Dobrem względem serca, jakie otrzymała od Boga i to serce starała się rozszerzać. Rozszerzać dla wszystkich ludzi. Nie bacząc na ten, słuchała głosu Bożego. Dlatego tak postępowała. Nie zmarnowała tego daru. Dalej. Ceniła sobie też honor, za który, wiadomo, skoro honor, za który trzeba płacić. I ona taką cenę też niejednokrotnie płaciła. Dalej, tu już będę zmierzał niedługo do końca. Chciałbym tylko jeszcze przytoczyć: wiara, nadzieja i miłość. Na pierwszym miejscu przedstawiała miłość. Miłość do ludzi, miłość do małżonka, którego wybrała sobie, którego ją Bóg obdarzył, jemu przyrzekała, jemu przysięgała i mimo to, że ten mąż, prawda, różnie później się zachowywał, ale mąż ją wspierał, ona wspierała męża. Czyli miłość, taka nierozłączna miłość do męża przede wszystkim, do dzieci, do ojczyzny, do rodziny, do społeczeństwa.
Dziękuję bardzo. Pani doktor?
Chciałabym to skomentować w ten sposób. Proszę Państwa, jej ewangelizowanie, czy też pokazywanie, eksponowanie wiary przedstawię teraz jeszcze na takim bardzo ciepłym przykładzie jej stosunku do wnuków. Opowiadała wnuczka, pani Anna Fenby Taylor, o tym, że kiedy wnuki przyjeżdżały do Górek Wielkich, babcia wcale nie mówiła wzniosłych słów, ale na przykład wieczorem, kiedy kwiaty zamykały kielichy, ona prowadziła wnuki właśnie w te miejsca, gdzie mogły zobaczyć z bliska przyrodę i mówiła, patrzcie, Bóg stworzył taki świat, a teraz spójrzcie w górę, na gwiazdy. No właśnie one takie są, patrzcie, piękne. A teraz mrówka niesie ten kawałek cukru, który upadł z naszego stołu. I tak im pokazywała świat, tak uczyła. Opowiadała też wnuczka, że kiedyś, kiedy ktoś tam portretował ją w Górkach Wielkich, ona założyła dość krótką spódnicę. Jej mama była tym oburzona. Ale babcia, czyli Zofia Kossak, nie powiedziała ani jednego słowa, nie komentowała. Jej wnuczka to zapamiętała, że babcia uczyła ich, wychowywała w sposób zupełnie inny, nie tak zakazowo-nakazowy. Ona im pokazywała świat, ona ich tego świata uczyła. I jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć. Na farmie Trossel, kiedy Zofia Kossak pracowała w gumowych butach, w chustce na głowie, sąsiedzi nie bardzo wiedzieli, kim ona jest, ale wiedzieli jedno. Kiedy sąsiad na Trossel Farm, zapytany niedawno przez dziennikarkę, jak pamięta Zofię Kossak, zamyślił się chwilę i powiedział, no pamiętam ją z tej tutaj pracy w polu. I tak się zadumał i pyta, a czy wy macie w Polsce arystokrację? Ona była arystokratką. A więc z jej zachowania wynikało to wysokie urodzenie.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, Dorota z Norwegii.
Proszę.
Dziękuję serdecznie za taką piękną audycję. I właśnie chciałam też przekazać jako informację, bo tam się pojawiały takie teksty, że właśnie Zofia Kossak była posądzona o to, że była sekretarką Bieruta. No właśnie ta cała sytuacja, ja jestem już tym młodszym pokoleniem, ale bardzo mnie ciekawi ta rodzina i w ogóle dzieje naszej Polski. I tam było powiedziane, bo był tutaj w Norwegii pan Żebrowski i pan Płużyński Tadeusz i oni właśnie przedstawiali sytuację. Jak to komuniści potrafili czarować, mieszać, a przede wszystkim no, niszczyć polskie, katolickie, polskie tradycje i rodziny. No i właśnie dlatego też tam się tak pojawił taki wątek, że będąc na emigracji, no właśnie my też jesteśmy na emigracji, jest to ciężki trud nam Polakom, ale wiemy, że właśnie Zofia Kossak była wspaniałą kobietą i dziękuję za taką wspaniałą audycję. Serdecznie pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Doroto, z Panem Bogiem.
Myślę, że ta adnotacja, która pojawiła się w Dzienniku Żołnierza, mianowicie wzmianka Zofia, jak się ostatnio dowiadujemy, Zofia Kossak była sekretarką Bieruta, być może właśnie była sfabrykowana przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa. To był świetny strzał, prawda? Bo trudno było w tym momencie szybko wszystko zweryfikować. A pani Anna, córka Zofii Kossak, opowiadała mi tak. Wiesz, ja mówiłam mojej mamie, taka roztrzęsiona, mamo, no sprostuj to, powiedz, że to nieprawda. A Zofia Kossak miała powiedzieć w ten sposób, wiesz, to jest tak, jak gdyby ktoś powiedział, że zabiłam własne dziecko. Nikt w to nie uwierzy. I pani Anna, opowiadając mi to, powiedziała z takim smutkiem, wiesz, Joanno, ale wszyscy uwierzyli.
Niestety. No prosimy, halo.
Tak, czekam.
Słuchamy, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. Zofia Kossak-Szczucka była historykiem bardzo wykształconym, wielojęzycznym, solidnym i poszukującym, ale to, co powiedziała o krucjatach, to nie było ostatnie słowo. Ona była nowatorska jak na owe czasy, ale to była tylko część prawdy i ci, którzy przedstawiciele kościoła, katolicy czy chrześcijanie mieli pewne zastrzeżenia, to okazuje się, że byli bardzo prekursorscy, bo my w tej chwili patrzymy także na wyprawy krzyżowe nieco inaczej niż wówczas. To tylko część tych ludzi, rzecz jasna, że zdawała sobie z tego sprawę Zofia Kossak, która była zainteresowana wyłącznie pieniądzem i rabunkiem, szła tam robić zło i zachowywała się po szatańsku. Natomiast większość uczestników wypraw krzyżowych chciała oddać życie dla ratowania chrześcijaństwa i kultury polskiej na Bliskim Wschodzie, kultury chrześcijańskiej, bo większość islamskich wielkich świątyń to są przerobione z kościołów i świątyń katolickich budynki. Czyli to nie było aż tak źle z tym. Jeśli chodzi jeszcze o tym, że każdy piszący o drugim jest trochę subiektywny. No, musi być subiektywny, bo nie można zmieścić drugiego człowieka w sobie, a zwłaszcza człowieka z taką osobowością, z tak wielką osobowością. W ludziach o wielkiej osobowości zawsze też można znaleźć jakieś złe strony, choćby był święty. Jeśli chodzi o antysemityzm, to wydaje mi się, że nie można nie widzieć wśród Żydów czegoś wyjątkowego. Zdolni do największych ofiar, do heroizmu, tam żył Chrystus, apostołowie byli Żydami, ale byli także zdolni do tego, żeby sprzedawać samych siebie. I rabinizm też tam się zrodził. Więc oni sami, na przykład Żydzi, najwspanialsze kawały o Żydach, to sami mówią i można byłoby je przytaczać. Jeśli chodzi o panią Annę Taylor, to wydaje mi się, że coś tu też było dziwnego, bo ona mówi tak, że takie były trudne te czasy, oczywiście, że były trudne i to też wspaniała, subtelna kobieta, ale potem wyraziła się w ten sposób w jednym z wywiadów w internecie, że Polacy po wojnie to już sami nie wiedzieli, czy są Polakami, czy Volksdeutschami. No to wychowywała się w Anglii, wyszła za mąż z Anglika, to wnuczka pani Zofii Kossak, więc jej się tak wydawało. Tymczasem Volksdeutsche byli gorsi niż Polacy. Oni donosili tak na Polaków, jak i na Żydów. I AK wydawało wyroki i wykonywało te wyroki, stojąc en face przeciwko takiej przestępczyni. Mam jeszcze takie pytanie. Z jakiego powodu zmarł Stefan Szucki? Bo był zarządcą dóbr na Wołyniu, a później zmarł we Lwowie. Nie doczytałam, bardzo bym prosiła o informację, czy został, czy chory, czy został tam już przez kogoś, przez Ukraińców zabity, chociaż były to czasy jeszcze przed tymi strasznymi rzeczami, które się działy na Wołyniu.
Dziękuję, pani profesor, bo poznaję, że to pani profesor.
Dziękuję bardzo i już odpowiadam, może od końca zacznę. Stefan Szczucki był zarządcą dóbr. Zofia Kossak w jego imieniu w pewnym momencie zaczęła pisać sprawozdania i ktoś tam powiedział, ta kobieta ma talent. To był taki pierwszy moment, kiedy dostrzeżono Zofię Kossak jako pisarkę. To tak trochę anegdotycznie. Natomiast zmarł nie dlatego, że go ktoś zabił podczas rewolucji. On umiera już po rewolucji bolszewickiej. Zofia Kossak spisuje wspomnienia dla niego, wspomnienia, które potem wyda jako pożogę, ponieważ on prosił, żeby przynajmniej dzieci pamiętały, co się działo, więc żeby pisała i codziennie przy jego łóżku, przy łóżku umierającego męża czytała te fragmenty, które spisała, a on umarł na taką chorobę, dzisiaj uleczalną, przysadka mózgowa produkowała hormon wzrostu po okresie dojrzewania, wydłużała się twarz, rosły dłonie, stopy, na wsiach takich ludzi nazywano ludzie wilki. No a wtedy to było nieuleczalne i umarł. Jeśli chodzi o wypowiedź Anny Fenby-Taylor, nie znam takiej wypowiedzi, znam świetnie Hanie Fenby-Taylor i nie sądzę, żeby ona takie zdanie gdziekolwiek wypowiedziała o Polakach i Volksdeutschach. Jeśli chodzi o Krzyżowców, tak, to jest książka bardzo aktualna. Ścieranie się dwóch światów, świat muzułmański, świat chrześcijański, ona ma ogromne powodzenie. Mam często sygnały z zagranicy, że ludzie próbują dotrzeć do tej książki, żeby ją przeczytać. Pięknie też pani wspomniała o tym, że Zofia Kossak jest taką osobą ogromnie wykształconą. I tutaj też ciekawostka. Nigdy nie skończyła żadnej szkoły. Otrzymała wykształcenie domowe w dworkach szlacheckich, tak było, ale sama uzupełniała to wykształcenie tak bardzo, że pisano listy do niej tytułując pani profesor. Sądząc, że ona jest z całą pewnością absolwentką jakiejś uczelni, a ona nigdy nie skończyła żadnej szkoły. Jest to osoba więc właśnie tak wykształcona, dlatego że ona sama chciała się uczyć. Znała wiele języków i miała ogromną wiedzę. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tej wypowiedzi.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie i Państwu, i naszym gościom. Wcześniej pani Diana Pieczonka-Giec była razem z nami, dyrektor Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich, pani Anna Zalewska, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej i obecna wciąż pani doktor Joanna Jurgała-Jureczka, która jest autorką książek o rodzinie Kossaków, choćby Zofia Kossak, opowieść biograficzna, a także Kossakowie, Biały Mazur. Te książki, z nimi mogą się Państwo zapoznać choćby na stronie praweksiążki.pl, ta strona prowadzona przez Instytut Edukacji Narodowej, Fundację Servire Veritati, skąd pani Anna Zalewska dzisiaj była razem z nami. No i zachęcamy do sięgnięcia po Zofię Kossak, no bo bośmy o niej naopowiadali, no ale teraz trzeba wziąć którąś z tych książek do ręki.
Tak, i trzeba pracować i prosto z Torunia. Jadę do Poznania, do mojego wydawcy. Pracujemy w tej chwili nad wydaniem biografii Zofii Kossak, poszerzonej, uzupełnionej o najnowsze informacje. Także będę się cieszyć, jeśli Państwo zechcą czytać, poznawać Zofię Kossak i także oczywiście, a może przede wszystkim jej książki.
Dziękuję serdecznie pani doktor za to spotkanie. Bóg zapłać.
I ja również dziękuję bardzo.
Dziękuję także Państwu. Thank you.